Witajcie w nienazwanym podcaście filmowym, czyli w podcaście, w którym omawiamy bieżące sprawy filmowe, recenzujemy często filmy, ale dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek. Dlaczego? O tym zaraz. Póki co przedstawię moich współprowadzących. Jest ze mną Radek Pisula z fanpage'a Full Frontal Pisula.
Hej wszystkim.
I Adam Antolski, którego możecie na YouTubie znaleźć na kanale Uncle Mruwa.
Hej wszystkim.
Ja jestem Oskar Rogowski, mnie możecie szukać na kanale Komiksomaniak. Dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, bo nie będziemy gadać o nowych premierach filmowych, nie będziemy recenzować takich rzeczy, pogadamy o czymś bardzo nietypowym chyba dla naszego podcastu, mianowicie pogadamy o Dragon Ballu, bo jak się okazuje, jest to coś, co przynajmniej naszą trójkę, czyli 3/4 naszego podcastu w jakiś sposób łączy, mianowicie ciężko będzie nazwać to pasją, ale na pewno jakiegoś rodzaju sympatia do tej serii. Mimo tego, że nie wszyscy koniecznie, przynajmniej ja mogę mówić za siebie, nie jesteśmy tutaj wszyscy fanami albo mega fanami ogólnie anime czy mangi, ale jednak w Dragon Ballu jest coś takiego, co z jakiegoś powodu każdego z nas w jakiś sposób do siebie przyciągnęło. I właśnie od tego chcę zacząć. Chcę zapytać was przede wszystkim od tego, jak zaczynaliście waszą przygodę z Dragon Ballem, jak w ogóle wpadliście na coś takiego, co szczerze mówiąc, jak komukolwiek próbuje się o tym opowiedzieć, brzmi tak absurdalnie głupio, że ciężko jakkolwiek tego kogoś zachęcić, więc jak u was to wyglądało?
No ja miałem jakieś, nie wiem, 11 czy 12 lat już w szkole, jak gdyby się zaczął szał Dragon Balla, ale ja wtedy jeszcze w nim nie byłem. Nie miałem też RTL-7 w domu. Ale tak się zdarzyło, że przez dłuższy czas byłem w szpitalu i nic poważnego, już mi jest dobrze. Ale przez dłuższy czas, jak byłem dzieckiem i na mojej sali był telewizor i był magnetowid. I mieli zapisane na kasetach VHS, zdaje się, chyba wszystkie odcinki tej pierwszej serii Dragon Balla, kiedy Goku jest jeszcze dzieckiem. I dosłownie ja sobie siedziałem w tym łóżku szpitalnym i miałem, dlatego że poza tym były jakieś głupie bajki, jakieś pszczółki Maje i tak dalej, więc wszyscy jak gdyby na sali oglądaliśmy tego Dragon Balla pierwszego, więc Dragon Ball pomógł mi przejść przez szpital w dzieciństwie. Więc tutaj jest... I do dzisiaj jak gdyby najbardziej lubię tą pierwszą część Dragon Balla, te pierwsze 16 tomów, że się tak wyrażę, przed Z-ką. I od właśnie za chwilę potem, jak wróciłem jak gdyby ze szpitala, to zacząłem się interesować mangą, zacząłem kupować wszystkie tomiki i tak dalej, i czytać, i pożyczać i tak dalej. I tak mi do dziś zostało, w sensie, że do dzisiaj bardzo lubię Dragon Balla i przynajmniej do mangi bardzo chętnie wracam.
U mnie to było tak dosyć po burzemu, bo zaczęło się od Z-ki. Jak chyba spora część osób, które się zaczęła interesować Dragon Ballem, to właśnie Z-ka. Ale też chyba dzisiaj, jak wspominam, to najbardziej lubię tą pierwszą serię z tym małym Goku, bo tam jest kapitalny humor. Kurczę, ta Z-ka i następne serie już nigdy tego nie dogoniły, tego absurdu czystego, takiego jeszcze około slumpowego, ten Toriyama na całego.
Gag manga, prawda?
Tak. I to jest, kurczę, to było tak błyskotliwe, nawet jak mieli te kupy na patykach, to miało to pełno uroku. A właśnie zacząłem od Z-ki i to był moment, jak lecieli na Namek. To była ta saga Namek, gdzie tam Goku trenował w tej kapsule swojej, znaczy w tym statku kosmicznym. Jezu, to było takie mocne, jak wiesz, dzieciak ogląda po Rokim, bo się też jarałem Rokim i tymi wszystkimi filmami z lat 80. i nagle masz gościa, który w statku kosmicznym, wiesz, napieprza, żeby być lepszym i później wychodzi z tego statku, jest już taki przypakowany, mówię, o kurczę, to można, wiesz, z życiem coś robić, nie? No i kurczę, i chwyciło mnie to od razu, bo no, to było coś nowego. Zresztą wtedy, jak pojawiały się anime, nie? Było RTL 7 i wszystkie te nowe serie. No i tak zaczęła się moja przygoda z Dragon Ballem.
Ja miałem jeszcze inny początek, bo mi ciocia, pamiętam, jak przysłała ze Stanów kilka zeszytów Dragon Ball Z. Ja nawet nie miałem pojęcia, jak to się czyta. Nie wiedziałem, że to trzeba z drugiej strony zaczynać. Więc dziwnie, nie do końca rozumiałem, o co tu chodzi. Byłem małym gówniarzem i co? Jakoś ta historia tak dziwnie idzie. W każdym razie nic z tego nie rozumiałem, ale patrzyłem na te postacie, które jakoś wybuchają i nie wiem, co tutaj się dzieje. To była walka, kawałeczek dosłownie walki, jak Saiyanie przylecieli po raz pierwszy na Ziemię. Ale później ogłoszono, że na Cartoon Network amerykańskim, jedyne, które było wtedy, nie było polskiego Cartoon Network, właśnie ogłosili, że będzie Dragon Ball Z. Jeszcze na, jak dobrze pamiętam, na RTL 7 nie leciał wtedy w ogóle Dragon Ball, albo dopiero zaczynał się ta pierwsza seria, którą w ogóle jakoś nie wpadła mi, nie wiedziałem, że coś takiego tam jest, ale wiedziałem, że jest na Cartoon Network, które śledziłem i pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem tą amerykańską wstawkę, ten Rock the Dragon, jak byłem mały, o jak byłem zajarany tą wejściówką. To było takie, pomijając faktu, że wszystkie sceny, które tam były z filmów kinowych, których w samej serii nigdy nie zobaczyłem, ale nieważne, było Rock the Dragon, było super. I zostałem przy tym właśnie Dragon Ballu Z na Cartoon Network. Przy czym problem z Cartoon Network polega na tym, nie wiem jak dzisiaj, nie oglądałem Cartoon Network od miliona lat, ale wtedy oglądałem amerykańską wersję, że oni Dragon Balla, mimo tego, że był seryjny, traktowali dokładnie tak samo jak te wszystkie swoje bajki w stylu Cow and Chicken, Ed, 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 Ed i tak dalej. To znaczy, że po prostu non-stop walili powtórki tych samych odcinków. No właściwie non-stop leciało to samo. Jakby nie dbali o to, że to jest jedna historia opowiadana, przez co bardzo trudno się to śledziło, naprawdę. To było na zasadzie takiej, że obejrzałem 3 odcinki z rzędu, bo byłem zajarany tym, że coś się dzieje. A później nagle miałem powtórkę jakichś starszych odcinków, jakiś reklamowali coś, co było już miesiąc temu, że teraz będzie. Naprawdę to się dziwnie śledziło. I dopiero później usłyszałem, że jest Dragon Ball na RTL 7, ale już tak przywykłem do tych amerykańskich głosów, przy okazji nie znoszę dubbingu, ale jasne, to była pierwsza rzecz, jaką oglądałem, więc zawsze będę miał sentyment do tego amerykańskiego dubbingu w Dragon Ballu. Taka trochę mała hipokryzja z mojej strony. Natomiast oglądałem potem, starałem się nadrabiać tego Dragon Balla, ale gdzieś to już była końcówka, już się pojawił ten nazywany cudownie Kryminator, po polsku, do polskich tłumaczeń jeszcze dojdziemy. Czyli już właściwie normalny Dragon Ball się kończył. Zetki mi się jeszcze raz nie chciało oglądać, ale mniej więcej w Android Saga RTL 7 wyprzedził Cartoon Network, które ciągle się powtarzało. No i musiałem przeskoczyć i tak to wyglądało. Okej, także mówiliście, że wasza ulubiona część, wasza ulubiona saga to jest pierwsza, tak?
Saga to jest, wiesz, trochę za mało powiedziane, bo to jest kilka sag, prawda? Tak. Ale ta pierwsza faza, jak gdyby, Dragon Balla, kiedy Goku jest jeszcze dzieckiem, to w sumie wypadałoby powiedzieć, że Dragon Ball w trakcie swojego trwania zmienił troszeczkę gatunek, dlatego że te pierwsze 16 tomów to jest właśnie gag manga, tylko z walkami tak dodanymi dla śmiechu i często tylko dla komediowego efektu. Natomiast już jak wchodzi Zetka, to już jest bardziej taki shonen kung fu.
Wcześniej jeszcze w pierwszej serii masz takie wyraźne oddzielenie, jak się zaczyna ta z tym Piccolo saga, nie? Mm-hmm. Z tym turniejem. I wtedy jest ten przeskok czasowy, gdzie Songo już jest, no ma tam już swoje, no
ale
starszy jest, nie?
Ale w dalszym ciągu to jednak jeszcze zostawia ale trochę.
Tak, ale wiesz, ta walka jest zupełnie inaczej pokazana, bo oni się tam naprawdę napieprzają, wiesz, pojawia się już, wiesz, tam, no, napieprzają się, jakby się mieli pozabijać, nie? A wcześniej to, wiesz, jak to było, że na przykład genialnie żółw się przebrał za kogoś, nie? I tam ich tłukł po głowie. Tak, że wiesz, że Krillan, głowa Krillana to był księżyc i mamy wilkołaka, nie? Takie rzeczy. A już właśnie pamiętam to przejście na tego szatana serduszko, Piccolo, tego już poważnego rozpieprzacza i gdzieś Songo się pojawia starszy. No i wtedy to był taki przeskok, nie? Że o, tutaj już wszystko się może stać. Mogą się naprawdę się tłuką tak, żeby się pozabijać w pewnym momencie, nie?
Ja byłem w ogóle...
Jeszcze a propos głupich walk, to z pierwszego tomu, jak się pojawia Oolong, i udaje wielkiego, wiesz, takiego potwora, który terroryzuje miasteczko i robi sobie mały haremik. I no to jest ewidentna gag manga. To nie jest manga o walkach, sztukach walki czy coś takiego. Dlatego, że praktycznie w całej sadze, która trwa jakieś kilka rozdziałów ładnych, nie ma ani jednej walki. Po prostu Oolong cały czas unika walk. Tak, i w momencie, jak się przenoszą do jego kryjówki, żeby uratować te wszystkie dziewczyny, które zostały porwane, to okazuje się, że one sobie tam zrobiły praktycznie spa. I go wyzyskują pieniężnie. Co, wiesz, to jest ewidentnie wszystko na żarty prowadzone i to ma zupełnie inny klimat niż późniejsze serie. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek Dragon Ball kompletnie porzucił swoje korzenie, jeśli chodzi o mangę taką humorystyczną, i wydaje mi się, że do końca humor był bardzo ważny. Nawet w prezentowaniu poszczególnych ruchów czy tak dalej, to było bardzo ważne, żeby to nie było tak kompletnie 100% serio. Zresztą zobacz, jak taniec do fuzji jest kuriozalny kompletnie.
Tak, jeszcze jak się pojawiają te wszystkie dziwne przemiany, nie? To widać, że Toriyama taki typowy jeszcze z tej pierwszej serii.
Jeśli chodzi o tą pierwszą, to ja pamiętam też właśnie jak walki były prowadzone, jak już dochodziło do tych turniejów, jak bodajże Krillan z genialnym żółwiem się zderzyli, genialny żółw był jako Jackie Chan. I był ten moment, że oni zbyt szybko poruszali się, żeby ludzie nad tym nadążyli. Później było tłumaczenie, co tak właściwie się stało. Tam były dosłownie takie momenty, że wtedy on wystawił rękę, więc zacząłem na nią harkać, czy coś takiego. Jakieś takie kompletnie absurdalne rzeczy, które niby zdarzyły się w trakcie, kiedy nie byliśmy w stanie tego zarejestrować. Kiedy później jednak trochę już przeszli do tego mocniej. I no pamiętam, jak oglądałem już Zetkę, tak jak mówię, zaczynałem od Cartoon Network i od Zetki. I tam zaczyna się od tego, że dwaj bohaterowie są przebici na wylot, ale potem niedługo później w kolejnej walce Tien traci rękę na przykład, po prostu ten ją odrywa właściwie. I to było właściwie nie do pomyślenia w tej pierwszej serii, dopiero pod koniec był ten motyw, kiedy tak jak Radek mówi, zaczęli się bić na poważnie i tam no Piccolo przebijał.
King Piccolo dostał, wiesz, dziurę wielkości Goku.
Tak, dokładnie, mówię.
Tak, ale później nawet w tym ostatnim turnieju, jak już młody Piccolo przebijał Goku te ręce, nogi, żeby on się nie mógł ruszać, nie? I
tak, tam wiesz, tam w ogóle później, wiesz, bo jakieś ciemne niebo się robiło, to już wiesz, że jest poważnie, nie? Ja też to pamiętam przez pryzmat, tą całą walkę z Piccolo, dlatego do niej tak wracam, bo pamiętacie, jak kiedyś były teledyski robione z Dragon Balla na necie, jeszcze początki internetu.
W sensie tak. AMV-ki?
Tak, tak, o właśnie, okay. Tak to się nazywało. I pamiętam, jak była właśnie ta z Piccolo pod Papa Roach, wiesz, cut my life into pieces, the last resort, i to było takie, wiesz, fuck.
To widziałem.
Każdy to musiał widzieć, kurczę, to był najlepszy teledysk z Dragon Ballem. No.
Najlepsze chyba według mnie porównanie to jednak jest życzenia, bo w Zetce, jak się nad tym zastanowicie, 90% życzeń to było wskrzeszanie kogoś, bo ktoś gdzieś tam kitę odwalił, trzeba było go wskrzesić i to generalnie prawie wszystkie życzenia sprowadzały się do tego, żeby kogoś wskrzesić. No kiedy normalny Dragon Ball zaczyna się od tego, czym jest pierwsze życzenie, no są to majteczki. To jest pierwsze życzenie, jakie tak. Się pojawia w pierwszej serii. To jest kulminacja, nie? Dostajemy... W ogóle to było takie dziwne, kiedy dostajemy ten cały motyw, że są te kule, które spełniają życzenia, każdy myśli co dostanie, zbierają te wszystkie kule, jest w końcu wielka kulminacja, wszystko już ma się zebrać do tego ostatniego momentu, pojawia się smok i nagle Ulong wybiega i krzyczy, że chce dziewczęce majteczki. Koniec. Koniec historii.
Tak, ale wiesz co, ja pamiętam właśnie, to jest dla mnie moim zdaniem troszeczkę problem Dragon Balla w późniejszym etapie, że faktycznie, wiesz, jakiekolwiek śmierci czy jakiekolwiek wydarzenia były już tak kompletnie pozbawione jakiegokolwiek odcisku emocjonalnego, bo po prostu zbierzemy Dragon Ball i wskrzesimy. W pewnym momencie zdaje się, że Majin Buu zabija wszystkich ludzi na ziemi.
Wysadza ziemię.
Tak, wysadza ziemię i no to co, zbieramy Dragon Balla.
Zawsze starali się oszukiwać na zasadzie, no ale tymi Dragon Ballami to można tylko raz, a te Dragon Ball'e znamy, kto tylko po jednym człowieku naraz wskrzeszają. Starali się co jakiś czas narzucać te ograniczenia, które były też takie, no wiadomo.
Jezu, jak to już w super doszło, wiesz, do takiego już maksymalnego kuriozum, jak się pojawiły te kule planety, nie?
A kule planety są rewelacyjne.
To, ale to już jest, o matko boska.
Kule planety są cudowne. O super jeszcze dwa słowa powiem pod koniec, bo chyba tylko ja obejrzałem całe super. Który swoją drogą według mnie jest taką idealną fuzją pomiędzy Dragon Ball Z a tym pierwszym, bo skupia się dużo na walkach, tak jak Zetka, ale z drugiej strony jest dużo więcej humoru tego takiego typowo Dragon Ballowego z pierwszej części. Dobra, chciałem was zapytać teraz w takim razie o... No mówimy cały czas o tej pierwszej części Dragon Balla. Pogadajmy sobie chwilę o Zetce, bo na razie mogłoby wynikać z tego, że krytykujemy Zetkę i mówimy, że Zetka jest tą gorszą częścią. Zetka jest moją ulubioną sagą. Ja tak... Może wynika to w dużej mierze z sentymentu, jednak to jest to, od czego zacząłem. Ale chciałem was zapytać przede wszystkim, jakie macie wrażenia z Zetki, jakby, bo to jest jednak zupełnie coś innego. To jest... nawet na tle, wydaje mi się, jakichkolwiek innych w podobnych czasach, bo nie wiem jak później, nie śledziłem sceny anime, ale na pewno w podobnych czasach nikt czegoś takiego nie wymyślił jak walki, które widzieliśmy w Zetce, które były totalnie przesadzone, totalnie nie, wiadomo, kompletnie nierealistyczne, kompletnie bez sensu nawet, ale jednak nigdy czegoś takiego nie było.
Znaczy to było takie interesujące, dlatego że to jest takie połączenie troszeczkę właśnie tej mangi bardziej poważnej, o sztukach walki skoncentrowanej, jak na przykład Hokuto no Ken, i mangi humorystycznej, właśnie jak Dr. Slump, gdzie Toriyama nie obawiał się przesadzać, nie obawiał się nigdy, wiesz, że wyjdzie zbyt kuriozalnie, czy wyjdzie zbyt głupie. Nie, on szedł na całość, ludzie wysadzali planety, od tak sobie. I to był w dużej mierze urok tej serii, jeśli chodzi o walki. Mnie w dużej mierze trzymały te kuriozalne fabuły, które, wiesz, się ciągnęły, miały za każdym razem całą masę zwrotów akcji i tak dalej. Jakby spróbuj streścić sagę z Majinem Buu, wiesz, komukolwiek. I to jest, wiesz, tak jak czasami myślimy o komiksach, że komiksy mają, wiesz, kuriozalne zwroty fabularne. Jakby Dragon Ball bił je wszystkie na głowę. I tak, co chciałeś powiedzieć?
Jak właśnie streścić sagę z Majin Buu. To jest, da się to zrobić do momentu, jak musisz wspomnieć, że pojawia się nagle diabeł.
Ale to dopiero początek.
To jest początek.
To jest początek.
No jest diabeł. No po prostu, tam istnieje diabeł i pojawia się, ale nie jest taki wcale, nie jest tym największym kozakiem.
Nawet potem robi się całkiem sympatyczny.
No.
Nie, ale wiesz, ale też było bardzo dużo kolorowych postaci, które zawsze Toriyama, wiesz, starał się jakoś ucharakteryzować, miały wszystko charakterystyczne. Charakter, imię, wygląd, jak gdyby każdy... Mm-hmm. Jak miałeś jednego ulubieńca, to jak gdyby wiedziałeś, za co go lubisz. Jak gdyby to nie było, to było bardzo, bardzo zgrabnie poprowadzone. I większość ludzi woli Zetkę od klasycznego Dragon Balla. To jest też kwestia wieku troszeczkę. Zetka, jak im jesteś młodszy, tym Zetka ci się bardziej podoba, wydaje mi się. Aczkolwiek ja dzisiaj trochę ciężko mi się wraca do anime. Jak próbowałem oglądać anime Dragon Ball Z jakoś niedawno, to po prostu jednak anime było strasznie przedłużane.
Ale oryginał czy w tych wersjach skróconych?
Nie.
Oryginał. Nie mówię o Kai.
Po to powstało Kai później, no żeby ludzie dali radę przez to przebrnąć, bo to jest absolutnie, zgadzam się z tym, co mówisz. Ja pamiętam na RTL, tylko właśnie na Cartoon Network, kiedy to były te 20-minutowe odcinki, to przez jeden odcinek ktoś mógł stać i się zmieniać. Dwa odcinki ktoś mógł stać i się zmieniać.
Ja pamiętam, że Goku w jednych z tych odcinków, jak tą Spirit Bomb robił, to chyba to trwało 3 odcinki, czy coś takiego?
To na Freezera jak rzucał.
No.
Na Cartoon Network to było z 6.
Jeszcze było 15-minutowe skrócenie fabuły do tej pory i wiesz, przechodzimy do właściwego odcinka.
Ja pamiętam jak z Komórczakiem był finał i ta finałowa kamehameha to chyba trwała aż 6 lat.
Tak, i dlatego powstało w sumie potem te Kai. Ja pamiętam, że Kai oglądałem i Kai się nieźle całkiem oglądało. Pamiętam, jak się śmiałem, że na etapie... tam 40 odcinka oni już są na Namek dawno i robią swoje, kiedy w starej wersji na etapie 40 odcinka, to wiesz, Saiyanie jeszcze lecieli.
No, to prawda. Ale wiesz, Kai moim zdaniem to była taka seria, która miała potencjał, ale niestety nie zrobili jej do końca tak dobrze, jak mogli. W sensie, szkoda, że nie przerysowali całej, jak gdyby...
No, to prawda.
Tylko użyli po prostu tych samych animacji z oryginału i przenieśli je na grafikę wektorową, przez co wszystko wyglądało jak kupa i to później pocięli jakoś.
Z drugiej strony rozumiem, z czego to wynikało, patrząc na budżet i patrząc na problemy animacyjne w Dragon Ball Super. Dragon Ball Super słynie z tego, że ma niektóre odcinki, które biją na głowę to, co widziałeś w naprawdę dużych produkcjach pełnometrażowych anime, a mają takie odcinki, gdzie ja bym to lepiej narysował.
Nie, no to w ogóle jest problem, wiesz, współczesnego anime, że są budżety mocno przycięte w porównaniu do tego, co było i to jest też związane z technologią, która, wiesz, w tej chwili to się robi wszystko już komputerowo. W czasach Dragon Balla to jednak wciąż mieliśmy bardzo klasyczną animację.
Rozumiem, dlaczego w Kai nie byli w stanie przerysować wszystkiego od nowa. Fajnie by to wyglądało, bo tak jak mówię, są z kolei odcinki super, które wyglądają rewelacyjnie. Jest tam kilka odcinków, szczególnie pod koniec, kiedy ewidentnie zostawili sobie budżet na te finałowe walki, które prześlicznie wyglądają, ale ewidentnie nie mieliby budżetu, żeby całość przerysować od nowa w takim stanie.
Wycięli też kilka dodatkowych scen, które są przez fanów nazywane fillerami, które moim zdaniem dużo dodawały. I mam na myśli na przykład tę scenę, jest taki moment, w którym Gohan jest rozdzielony od reszty, w sensie syn Goku, i spotyka takiego niedziałającego robota. Wiecie, o czym mówię?
Kojarzę coś, tak. To jest tak, na samym początku. Jak ćwiczył z dala.
Tak. Ćwiczył z tym, z Piccolo. Mhm. I to jest trwa chyba jakieś dwa odcinki czy coś. To jest totalnie filler, w sensie po prostu, wiesz, dodali od siebie małą historyjkę, ale był naprawdę dobry, jak gdyby wzruszająca mała historia o tym, jak Gohan uczy się, wiesz, wartości życia, nawet jeśli, wiesz, jest inne kompletnie, opiekuje się tym robotem i tak dalej.
Tam było kilka takich odcinków, które chyba wycięli. Tak. Na przykład taki, gdzie on chciał uciec i bodajże odpłynął z tej wyspy, na której go Piccolo zostawił. Mm-hmm. I później już był bliski do tego, żeby wrócić do mamy, już stoi pod domem. I w tym momencie zdaje sobie sprawę przez to wszystko, co przeszedł, tam jakąś parę spotkał, która uciekała. I zdał sobie sprawę, że jeżeli teraz wróci, to będzie o jednego gościa mniej do obrony i to wszystko pójdzie się walić, jeżeli... Nie wróci. Ta. To było kilka takich odcinków.
Było kilka, ale tego nie było w mandze kompletnie. To było dodane przez twórców animacji. Ale moim zdaniem, wiesz, one dodawały sporo do tego świata i Dragon Ball miał sporo takich naprawdę dobrze zrobionych fillerów. To, wiesz, późniejsze fillery w anime powinny się w dużej mierze uczyć. Nie wszystkie, bo pamiętam, że było też kilka naprawdę głupich, ale Dragon Ball... pod tym względem kilka takich dodanych scen pomiędzy wydarzeniami, jak gdyby rozbudowywało ten świat i tak dalej.
Właśnie za co ja najbardziej lubię Zetkę, no. To jest ten balans pomiędzy tym super serious, zaraz wszystko wybuchnie, wszyscy zginiemy, a tymi momentami, kiedy właśnie bierzemy taką postać jak Piccolo, która jest no, kompletnie na poważnie, jak tylko się da, i wrzucamy go z Goku do konkurencji, kto lepiej prowadzi samochód. Wiesz, tego typu rzeczy. Jakby.
To były moje ulubione
momenty w Dragon Ballu, kiedy to było właśnie równoważone. Za każdym razem jakby, jeżeli to byłoby takie kompletnie serious, krew się leje i w ogóle jesteśmy cały czas na poważnie, to prawdopodobnie nie gadalibyśmy dzisiaj. Ja bym z wami dzisiaj nie gadał o Dragon Ballu, bo mnie aż tak nie interesował. Natomiast właśnie to, że za każdym razem potrafili wrócić i były to takie spokojne odcinki, które dotyczyły, nie wiem, Bóg, który idzie na lody i dowiaduje się bardzo wartościowych rzeczy po drodze, czy właśnie no, ta słynna nauka jazdy. Tak. I za każdym razem, kiedy ta ich competitive natura, którą cały czas mieli, że każdy musi być silniejszy, przekładała się na inne etapy życia, jak, nie wiem, Goku z Vegeta zawsze się ścigali, kto szybciej zje. Takie kompletnie absurdalne rzeczy. To jest to, za co ja właśnie najbardziej lubię Zetkę.
Tak, to by fajne było na przykład jak Gohan był Great Saiyan Manem, nie? I to było takie wychillowane.
Tak, pamiętam to.
I to był taki wychillowany moment, nie? To było przejście między tym, między...
Cell a Bu.
Tak, między Cell a Bu. I to było takie fantastyczne, jak właśnie jak on tam działa i jak on ma ten swój taniec debilny. I to było, to, wiesz, wejście w ten...
I jeszcze on myślał, że to jest cool.
Tak, ja to wiesz, takie widać, że jak Japończycy widzą ten superhero, jak Toriyama widzi amerykański superhero, nie? To było takie złoto.
Ale to było fajne, bo jednocześnie wszyscy inni zachowywali się tak, jak my się zachowywaliśmy, jak to widzimy.
Tak.
Jakby
tak,
absolutnie
tak.
Wszyscy widzieli, że to jest totalna żenada i widziałeś po minach tych ludzi, że to jest żenada, tak. Tylko Gohan myślał, że to jest fajne.
Tak, i jeszcze ta jego relacja z Videl w tym momencie, jak ona na to reaguje, to było tak pięknie napisane.
W ogóle takich parodii w pierwszej serii było dużo więcej. Ja pamiętam, że w pewnym momencie się pojawiał dosłownie Terminator w pierwszej serii Dragon Ball.
Tak, był ten cyborg.
Tak, to wyglądał dokładnie jak taki mangowy Arnold z wielką głową i wielkimi oczami. To
było później wytłumaczone, nie? Że to był Zero ten pierwszy, jakiś tam. W ogóle ta cała organizacja, przecież ta Red Ribbon, nie? To była właśnie z jakichś tych obądzie, takie typowo zła organizacja.
Wszystkie te ich kolory, które sobie dobierali. No ale mówię, o tyle co, właśnie dlaczego ja wolę Zetkę z tego powodu, że tam non-stop przeskakiwali między tym. Ten humor w tej pierwszej był oczywiście, no, sławny moment, który ja zawsze zapamiętam, z którym, że to fajnie wykorzystali w Super. Bo Super to jest tak naprawdę taki hołd, grzebanie w nostalgii do wszystkiego, co było wcześniej. Czyli na przykład motyw, kiedy, ej Krillan, ty nie masz nosa. Nie? Tego typu rzeczy, których w Zetce już nie do końca miały miejsce, ale właśnie jednak Zetka potrafiła wejść w balans, bo tam potrafili wejść naprawdę takie momenty dosłownie wzruszające, już coś się dzieje takiego naprawdę ciężkiego. A jednocześnie, według mnie, to mnie dużo bardziej bawi, kiedy weźmiesz takiego Vegeta czy Piccolo, i wiesz, najpierw ich zbudujesz na tym wszystkim, co ich zbudowałeś wcześniej, a potem wstawiasz ich do karaoke, na przykład, jak było w tym, czy coś takiego, nie?
Mój ulubiony wątek, i to jeszcze z GT, które ma renomę, jaką ma, ja tam mam miły
wspomnienie
GT.
O GT zaraz pogadamy.
Tak, ale tam jest ten moment wąsy Vegety i jego relacja z córką, jak chce być dobrym ojcem, chce być cool ojcem. To jest tak dobry wątek i wiesz, rozwinięta postać Wegety, ten jego charakter, tego wiesz, wielkiego, dumnego księcia, który chce być po prostu dobrym ojcem przez chwilę, nie? Chce pokazać, że on kocha tą córkę, bo Wegeta to jest fantastyczny ojciec, tak samo jak jego relacja z Bulbą, która jest jaka jest, oparta na dwóch silnych charakterach, ale wiesz, że on ją kocha, nie? On by dla niej wszystko zrobił i tak samo z tą córką, i jak on zapuścił tego wąsa i ona mu powiedziała, że to nie jest
kurde. Stary medal, czy coś takiego.
Tak, i on ma wtedy ten moment, wiesz, całkowite załamanie, ej, to było tak psychologicznie mocne, jak idzie z tą później z tą maszynką do tej łazienki i to był taki, wiesz, taki pochód takiego człowieka złamanego całkowicie, to było piękne.
Znaczy, to jest też fajne, co potem już to w super bardzo ustalili, że jakby tak naprawdę z nich bardziej tym człowiekiem rodziny jest właśnie Vegeta.
Tak.
On był tym gościem, dla którego rodzina jest najważniejsza. Goku to był ten gość, który chce być najsilniejszy, bo chce być najsilniejszy, bo lubi walczyć z najsilniejszymi. A Vegeta pod tym całym, o, jestem taki dumny. Tak naprawdę za każdym razem jest pokazane, że rodzina jest najważniejsza. Nie wiem, czy widziałeś już tą pierwszą Beerus Sagę. To tam jest moment, kiedy Goku się dopakowuje, jak mu wszyscy dają moc, bo chce się napieprzeć i tak dalej, a Vegeta jest w stanie na chwilę zmierzyć się z Beerusem, bo on walnął Bulmę i tak. To jest koniec w tym momencie. To jest, no sorry, you hit my Bulma i to jest już wiesz. I dlatego mi się podobało, że zrobić z gościa naprawdę człowieka rodziny. A jeszcze zanim skoczymy dalej, chcę zapytać was, czy widzieliście filmy kinowe, które były, są w sumie niekanoniczne?
Oj, dawno temu tak, oglądałem kilka, ale pamiętam, co było w którym, prawdę mówiąc.
Kurczę, ja je znałem na pamięć kiedyś, bo jak jeszcze internet raczkował i różne obiegi po prostu dobra z internetu krążyły i pamiętam, że miałem miałem w takich, wiesz, paskudnych wersjach właśnie.
Też,
i to, tak, i to, wiesz, od znajomych się dostawało razem z tymi teledyskami, nie? Że to było teledyskami napchane i tymi filmami, niektóre, wiesz, w ogóle nie miały angielskich napisów, a polskich to już w ogóle. I wiesz, oglądałeś w oryginale, jak tam były te kinówki z Brolim, który tam w której części się zamieniał.
Broly to umierał i wracał częściej
właśnie,
niż kurde.
I pamiętam tą kinówkę, gdzie był ten Trunk i ten.
Goten i Broly był takim wielkim glutem.
Tak, wielkim glutem. I to miałem po japońsku, w ogóle do dzisiaj nie wiem, o co tam chodziło, ale było spoko. Tam był jakiś turniej.
Broly był wielkim glutem, czegoś się więcej.
Tak. Kurczę, tam była fajna animacja, muszę sobie to przypomnieć. No i pamiętam, że kiedyś jak Kawaii prenumerowałem, chyba to było
ja
Kawaii.
Też. Tak. Ja też. I Kawaii prenumerowałem.
Tak. I dostałem martwą strefę na VHS.
Bo... W tych kinówkach pamiętam był tylko jeden ten moment. Mój ulubiony ten to był chyba, który nawet do polskich kin trafił. Czyli ten, jak były problemy w zaświatach. I
ten
właśnie po raz pierwszy zrobił Goku i Vegeta fuzję. Mm-hmm. Bo tam był ten mój ukochany dowcip, który był taki, że tam się pojawił ten Hitler z tym dziwnym takim.
O Jezu, tak.
Wiadomo, nie mogę nawet swastyki, to jest taka inna wersja. I Hitler wyjechał z piekła i wszystko rozwala, i pojawia się Goten i Trunks. Zmieniają się w Super Saiyan i rozpieprzają armię Hitlera i Hitler rzuca tak, że blond włosy, niebieskie oczy, powinienem ich zrekrutować.
Pamiętam. To był męż z tego czasu.
A czekaj, ale to jest ta część, gdzie był ten gościu z fletem, co przywołał tego potwora?
Nie, to był kolejny.
A nie, to była kolejna.
To był ten taki grubas, co Jamęba robił. Jamęba.
Tak, to był turniej w zaświatach i był ten Pajkon, czy jak myślę, nazywał?
Pajkon, taki... Pajkon, tak.
Tak.
No, ale te kinówki generalnie nie były jakoś wyjątkowo dobre. No, jednak im brakowało wiele tych elementów właśnie, tego balansu, które było w anime. No dobra, to jeszcze, to skoro jesteśmy przy tych, zaraz jeszcze pogadamy o ulubionych momentach, ale chcę was, skoro przeskakujemy z sagi do sagi, no to muszę was koniecznie zapytać oczywiście o GT. Bo GT to jest, tak jak Radek wspomniał, bardzo... No bardzo mieszane uczucia. Tutaj były różnego rodzaju... rozmowy o tym, że Akira Toriyama nie miał z tym nic wspólnego, co jak doczytałem, nie jest do końca prawdą. Akira Toriyama, jak to... Słucham?
Minimalnie, z tego co wiem.
Z tego co rozumiem, miał minimalnie, ale z tego co rozumiem, wiele projektów przyklepał. On jeszcze podczas tej pierwszej części, czyli tego latania w kosmosie, tam jeszcze było sporo rzeczy, które Akira faktycznie gdzieś tam ktoś mu podał, to przytaknął. Dopiero rozumiem, że w tym późniejszym, czyli tym całym już z tym dziwnym 17 i tymi smokami, to już kompletnie nie miał nic wspólnego. No dobra, ale jak pamiętacie GT? Bo ja mam dosyć duże.
Znaczy, świetne walki, fantastyczny opening, chyba jedne z najlepszych openingów w serii. I fabuła taka sobie. Tyle bym miał do powiedzenia. Ja bardzo słabo pamiętam GT, bo to jest... Jeśli kiedykolwiek wracam do Dragon Balla, to zazwyczaj nie do GT. I ja miałem problem z tym, że wiesz, wrócili Goku do roli dziecka.
Nienawidzę tego, ale to zaraz.
Ale to było straszliwie głupie. To było właśnie poprowadzone tak, że wiesz... Nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że to wyglądało tak, że się, wiesz, że zastanawia się, okej, wielu ludzi lubi te pierwsze Dragon Ball'e, więc zróbmy z Goku dziecko i dalej róbmy to tak, jakby to była Zetka. I w ten sposób obie demografie będą w nas zakochane. I jakby tak, to nie zadziałało tak, jak chcieli, tak mi się wydaje.
Tak, ta część w kosmosie była strasznie przeciągnięta. Na początku i tam nie było za bardzo pomysłu na to. Ja z tego pamiętam tylko tak naprawdę braci Parabara i Pompara, którzy ze swojego...
Zmuszali się do tańca?
Tak, którzy z kombinezonu robili boombox wielki i tańczyli.
Ale i ty też musiałeś tańczyć, to było tak, że oni hipnotyzowali.
Tak, i był... Okay. Był ten zespół był dziwnie dobrany. Tam, gdzie będzie tego... Ten Trong nie był ciekawą postacią. I ta Pan też nie była ciekawą postacią. I Songo z Dzieciniały już nie był tak fajny jak w tej pierwszej części, gdzie on jednak był, wiesz, musiał mieć tą przeciwwagę, musiał mieć tą Bulmę, nie? Musiał mieć Yamsze, te wszystkie postacie. I on z nich, wiesz, fajnie to grało wszystko.
Ale wiesz, przede wszystkim cały świat był dookoła tak, tego tak, małego
tak,
Goku.
Tak, wszystko żyło, wiesz, tak.
Ale i wiesz, no, i wszystkie postacie, które poznawał i tak dalej, były odpowiednio głupie do poziomu tego właśnie małego Goku, wiesz, a tutaj to świat był nadal taki jak w Zetce, czy zbliżony bardziej do Zetki, ale był mały Goku. I to
nie, dalej było masa tych głupot, takich ale, typowych dla ale pierwszej już, wiesz, serii.
Ale już nie było, to nie był Toriyama tak.
Oczywiście, ale to nie miało też sensu z tego powodu, że ja nie znoszę, nienawidzę tego, to jest po prostu to, co jest... Co jest najgorsze w komiksach też, czy w innych miejscach, jak cofamy daną postać w rozwoju, bo Goku zrobił się dzieciakiem i teoretycznie mamy wierzyć, że on dalej pamięta wszystko, dalej jest tym samym Goku, tylko się zmalał, ale jakoś też zachowuje się jak dziecko, co było w sumie creepy, jeżeli nad tym się zastanowisz. I to nie działało z tego powodu. Masz tego gościa, który jest też... Starają się cały czas nam mówić, w zależności od odcinka, że to jest ten doświadczony wojownik, który przeszedł bardzo dużo, ale dalej zachowuje się jak ten gówniarz z pierwszej części, który miał prawo być gówniarzem, bo był gówniarzem, który w ogóle świata nie widział poza domkiem swojego dziadka. I starali się nam mówić, że to te dwie wersje ze sobą działają, kiedy to one nie miały prawa ze sobą działać. Przez co ten mały Goku w ogóle nie miał prawa bytu. To pomijając, że Pan i Trunks byli kompletnie nieinteresującymi postaciami, kompletnie zabrano ulubieńców z Zetki, bo wszyscy pokochali Vegetę prawdopodobnie przez całą Zetkę, który tutaj dopiero, właśnie, najlepsze, co Radek pamięta, to oczywiście scena z włosami Vegety, no bo come on, to jest znowu najlepsze, do czego wracamy. A później było jeszcze gorzej, szczerze mówiąc, bo mówimy tutaj o tej serii, jak polecieli w kosmos i próbowali zbierać kule, że to miało być na wzór tej pierwszej sagi, no to chociaż nienawidzę tej serii, ale przynajmniej stwierdzili, że okej, to chociaż zerżniemy po chamsku pierwszą sagę i coś z nią zrobimy. A później z tymi smokami, przecież to było jeszcze głupsze, to było przecież w ogóle już... Ja już nawet tego nie pamiętam.
Ej, ale to mnie akurat bawiło w tamtych czasach. Nie wiem, może był taki wiek, bo to był taki mega fan serwis. Wiesz, ten nowy poziom tej małpy, czwarty.
To jest fan serwis?
To jest fan, bo wiesz, masz nowy poziom, masz jeszcze lepszą kulę Genki, masz starcie, wiesz, z najpotężniejszym przeciwnikiem, jaki sobie możesz wyobrazić w tym momencie. Masz połączenie, wiesz, czwartych poziomów Vegety i Goku. Co tam jeszcze? Bo masz, wiesz, Super Android 17. W oryginale miałeś, znaczy w Zetce miałeś tylko Super 17, znaczy Androida, a tutaj już jest Super 17, nie? Wiesz, to było wszystko tak podkręcone. No i kurczę, wiesz, wtedy mnie to bawiło. Wiem, że ale nie oglądałem tego też z 15 lat.
No ja nigdy nie wracałem do GT, nie byłem.
No, więc patrzę na to przez pryzmat tego momentu, wiesz, w czasie, gdy naprawdę mnie to bawiło. I jak po latach zobaczyłem, że ludzie, wiesz, tam mówią, o, że GT było takie słabe, że się tego oglądać nie dało. Mówię, kurczę, wszyscy mnie to oglądali, wszyscy mówią, wiesz, ale znakomite, jak wiesz, Songo robi kule Genki z całego wszechświata. Mówię, ja pierdolę, co się dzieje, nie?
Ja szczerze mówiąc, jak byłem mały i pamiętam, jak biegłem do domu zawsze, bo był Dragon Ball, czy była Zetka na Cartoon Network, czy zawsze ja miałem szkołę, po drugiej stronie miasta, więc zamiast czekać na rodziców zawsze wtedy musiałem koniecznie dojechać i zdążyć i robiłem sobie obiad, który wyglądał jak niedogotowany omlet, przynajmniej to smażony, bo tylko tyle umiem zrobić, ale wszystko dla to, żeby obejrzeć Dragon Balla. Jak było GT, byłem chyba w gimnazjum czy coś takiego, czy no chyba coś takiego już, to nie spieszyłem się, w sensie jak mi jakiś odcinek uciekł, no pamiętam, że to już, ja, już nie działało tak dobrze wtedy i oczywiście później jak się skończyło, też się skończyło w taki sposób, że to było dla mnie bardzo niesatysfakcjonujące jako fana. Jakby Zetka skończyła się w ten sposób, że wszystko jest jeszcze możliwe. Goku odlatuje z tym ububem, tak? I,
no.
I może go trenować i jeszcze wszystko przed nami. Jakby otwarte zakończenie jest właściwe według mnie dla tych postaci, kiedy... GT było takie też depresyjne, jak zobaczyłem tego starego Krillana z wąsem na przykład, to mi się tak smutno zrobiło. To było tak, to masa tych takich po prostu takich końcówek, że już no tutaj życie się kończy, tak? Bo po to oglądam Dragon Balla, żeby zobaczyć jesień życia, nie? I ten Goku, który odlatuje po raz kolejny i zostawia tą swoją rodzinę, to też jest w Goku, to strasznie jest chujowy ojciec, szczerze mówiąc.
No, Jezu, w ogóle to jak było w GT, jak on... No siema, nara, lecę w kosmos szukać kul, nie? Zostawiam syna, który ma widoczne problemy. Wiesz, Goten to tam naprawdę był w takim wieku, że potrzebował ojca, nie? Najważniejsze. Vegeta się starał, robił wszystko dla tej, jak ona się nazywa?
Bulbę.
Nie, dla tej córki.
Ona ma dwa imiona, teraz inaczej. Tak, była Braila w tym?
Braila, tak. Dla Braili, nie? To wiesz, próbował wszystko. A Songo zostawił tego swojego, Goku zostawił tego swojego Gotena, który był w najgorszym momencie dla dzieciaka życia. I siema, nara, idę w kosmos, będzie wesoło, nie? Ja pierdzielę. To ja wiesz, a mi się już wtedy włączały takie wiesz, dojrzalsze motywy. Bardziej mi to interesowało niż te walki, nie?
Ale on to ciągle robił. Jest zakończenie, kiedy... Przylatuje ten wielki smog, a Goku to siema, nara, odlatuje, będę, nie wiem, jakimś strażnikiem tych kul.
Pozdu siebie o tym zrobiłem, czemu Goku...
Ty widzisz wyraźnie, że tam te dzieci to raczej nie były zaplanowane po kolei, to wszystko, co wiesz, były wpadki.
Jezu, gdzieś w której serii było, czy w Mandze to było, gdzie wyszło na to, że Goku nawet nie wie, jak się dzieci robi, że oni chyba... Wiesz,
tak. Nie, to wiem, to było super. I to było coś takiego, że Vegeta robił sztuczne oddychanie komuś.
Tak,
właśnie. I Goku pyta, co robisz? On mówi, że no ten. I potem doszło do tego, że jest całowanie i Goku nie do końca rozumie, co to jest. Ale to wiesz, nie trzeba umieć całować, żeby robić dzieci, prawda?
No tak.
Wyszło na, nie chodzi o to, że Vegeta nie, że Goku nie wie, jak się robi dzieci. Mówi, że nie wie, czym jest pocałunek. Więc ja w ogóle, jak sobie myślę, jak bardzo patologiczną rodzinę oni tam mają. Wiesz, zacznijmy od tego, że ślub Goku, to był on nawet nie wiedział, co się dzieje.
Tak.
I to ewidentnie przez kolejne lata widać, że on tam te dzieci to... Jeszcze Gohanem się może trochę zajmuje. Może trochę, ale już później to on w ogóle... Przykład nieobecnego ojca.
Ale to jest facet, który wiesz, w życiu uczciwie dwa dnia nie przepracował.
Nie, w tym.
Super, tak. Super, ale to mu się nie podobało. Ale wiesz, to...
Orze, pole czy ora, tak. Więc już to tam działa. No,
ale to mi się nie podobało bardzo.
W ogóle ogromnym osiągnięciem Toriyamy jest to, że udało mu się stworzyć postać, która jest kompletnym idiotą jako główny bohater.
I cały czas do tego wracają.
Tak, jak gdyby w żadnym momencie nie jest pokazane, żeby głowa Goku została zbrukana jakąkolwiek myślą. On po prostu, wiesz, działa instynktami cały czas. A przy tym, wiesz, nie wychodzi jako ktoś niesympatyczny, czy niemiły, czy kogoś, który byś ten cały czas... Czujesz, że mimo wszystko cały czas chce dobrze i jest dobrze nastawiony do wszystkich?
Ale... Tak. Przerażające momenty, jak Goku się robił poważny, nie? Nagle... I wiesz, tak mówisz, o kurwa, rękawice są zdjęte, co się będzie działo?
Ale to były właśnie, dlatego one działały. Według mnie działały, ja uwielbiam wszystkie momenty, kiedy Goku robił się kompletnie serious. Właśnie miałem problemy czasami, jak za bardzo przesadzali tą jego głupowatość, bo to jest gość, który generalnie nie rozumie, jak działa życie, nie rozumie, jak większość rzeczy działa, ale były te momenty, kiedy już właśnie wiedziałeś, że już wszystko jest... Ja strasznie to lubiłem, bo one jako kontrast działały rewelacyjnie. I to też jest zasługa Toriyamy, bo gdyby Goku zawsze był tym pajacem, to byłoby to nudne i głupie i nikt by tego nie śledził. Ale w dużej mierze na to, że jak przychodziło co do czego, to on potrafił spoważnieć, to według mnie działało bardzo na korzyść tej postaci.
Nie, ale wiesz, w ogóle jak poznali się z Chi-Chi, bo o tym nie wspomnieliśmy, to jest też komiczne, bo to było właśnie... Poznali się, nie wiem, w pierwszym tomie tak naprawdę Dragon Balla. I to było jak Goku był dzieckiem i odkrył o to, że Bulma jest, ma inną płeć niż on i odkrył w ogóle konceptu płci. Więc przez jakiś czas po prostu wszystkich macał w miejscach intymnych. I jedną z osób kolejnych, które pomacał, była właśnie Chi-Chi, która jako dziecko. I ona po prostu wraca jakieś 12 tomów później, czy coś takiego. I tak, zostaliśmy sobie zaprzysiężeni, bo dotknęliśmy w miejscu intymnym tam lata temu. I to był też talent Toriyamy, że umiał tego typu, wiesz, rzeczy powiązać, bo teoretycznie Dragon Ball powinien wydawać się być strasznie rozhermetyzowany, gdzie masz, wiesz, wiele różnych gatunków, wiele różnych klimatów i tak dalej, a to wszystko wydaje się być spójne. I to jest coś, co ja bardzo w tej serii podziwiam.
No to, że nawet, wiesz, saga androidów mogła bazować na Red Ribbon Army, które pojawiło się, wiesz...
Dokładnie,
no. Pierwszym tym. Ale a propos jeszcze tego jego głupoty, to mi się bardzo podobało podsumowanie, znowu w Super, kiedy Whis uczył ich walczyć i mówił, że jaki jest problem Vegety, jaki jest problem Goku, że problem jest Goku taki, że on w ogóle nie... Właśnie robi wszystko instynktownie, w ogóle nie jest w stanie nawet przez chwilę zastanowić się nad kolejnym ruchem, a Vegeta za bardzo, za intensywnie nad wszystkim myśli, że za wszystko musi koniecznie przemyśleć, ale że generalnie tam było coś takiego jak ultra instynkt i że Goku jest bliżej tego osiągnięcia i właśnie Vegeta mu powiedział, because you're an idiot, że nie masz za wiele myśli w głowie, więc łatwiej ci działać instynktem. I to było bardzo fajne podsumowanie. A z drugiej strony właśnie fajnie jak Toriyama wprowadzał potem te postacie, które były cały czas odbiciem do Goku. On cały czas prowadził go jako tego, no, przygłupa, jakby nie patrzeć. Ale non-stop pojawiała się postać, która w jakiś sposób go balansowała i to też była fajne według mnie odbicie od pierwszego Dragon Balla, gdzie to była Bulma, która też była taka trochę... Ona była inteligentna oczywiście, ale jednocześnie, jakby to nazwać, no, działała emocjonalnie też bardzo w wielu miejscach. I później pojawiały się kolejne te postacie, a w Zetce już miałeś takich, wiesz, tych gości, tych, co zawsze stoją na boku, zawsze jak kończyła się saga, wszyscy się tam obejmują, ściskają za ręce i gdzieś tam na dachu stoi Piccolo, a gdzieś tam, nie wiem, pod drzewem Vegeta czy coś takiego.
Zawsze była ta ekipa, oni mieli taki piękny podział, bo miałeś tych, co giną w pierwszym momencie, Krillan zawsze ginie w pierwszym momencie, później Tien. I Yamcha jeszcze jest wcześniej. Yamcha to w ogóle już...
Yamcha gdzieś tam po drodze.
Tak, tak, tak. I później przechodzisz do tych średnich i dopiero później, wiesz, wchodzą te wielkie, no, największe bronie, nie?
No. Ale to był też moim zdaniem problem trochę Zetki, bo jak jeszcze w pierwszej tej, jak Saiyanie przytatują i ta ekipa ziemska służy jako mięcho armatnie, ale takie mięcho armatnie, które przynajmniej trochę powalczy, coś tam, nie wiem, zbroję temu napie zniszczyli, czy coś takiego, nie? Wiesz, że jeszcze tam okurzyli go trochę, wiesz, to jeszcze to coś z tymi postaciami dało się robić. Problem jak Toriyama zwiększał cały czas moc tych swoich Saiyan i w pewnym momencie te pozostałe postacie to tylko stały na statku i krzyczeli go Goku, you can do it! To według mnie był problem. Starali się trochę, za co bardzo szanuję Super, nadać trochę ważności pozostałym bohaterom, na przykład w jednym z turniejów Super ten genialny żółw jest totalnym badassem, ale jednak w Zetce to był problem, że w pewnym momencie pozostałe postacie przestały mieć znaczenie. Nie wiem, ja
to
tak
od
miałem.
Początku było, no tak, tak naprawdę, bo wiesz, tej pierwszej sadze, o której ty mówisz, jak przylatują Saiyanie, no to już genialny żółw był bezużyteczny kompletnie.
No ale on nie poszedł walczyć nawet.
No nie poszedł walczyć, bo właściwie, wiesz, jak nawet jak Bulma naprawiła ten wizjer i sprawdziła jego poziom mocy, to okazało się, że, wiesz, genialny żółw jest najsłabszy z wszystkich, jak gdyby w okolicy. I... To był taki problem, że siedzą w tym domku albo siedzą tam, wiesz, gdzie Kami-sama mieszkał tam w niebie i po prostu nic nie robią. I im dalej to trwało, im większa była eskalacja tych złoczyńców, gdzie, wiesz, coraz większy czy coraz potężniejsi byli, no to tym większy był ten problem.
Oni byli tym tłem, co krzyczało, genial!
No tak, ale jeszcze przez jakiś czas staraj się to utrzymać, na przykład nawet w walce z Freezerem, Krillan miał kilka całkiem fajnych akcji takich, że jeszcze wiedziałeś, że ten gość może już nie jest w stanie tak pójść na klaty, ale jeszcze tym, że jest cwany, parę rzeczy wykombinuje i jeszcze coś tam zrobi. Nie wiem, ogon mu odetnie, nie?
No.
Coś w tym rodzaju, a później już nawet jakby to zniknęło.
Tak, tak. No i w ogóle to jest moim zdaniem był problem Dragon Balla, że jak gdyby... Bo Toriyama to pisał, prawda, z rozdziału na rozdział. Nie miał żadnego odgórnego planu, jak to poprowadzi. I po prostu cały czas eskalował moc i cały czas eskalował te pojedynki, aż to doszło do takiego poziomu kompletnego absurdu.
Tak, ale jak już Goku odpalił ten poziom Saiyana, nie? To już było tak wysoko, że oni, wiesz, oni nawet promila nie mieli tej mocy.
No
i
dokładnie.
Oni już nie mieli szans przez jakikolwiek trening, żeby chociaż minimalnie się zbliżyć do reszty.
A nie, no dalej bawił się tą opcją, bo jeszcze Goku miał tą moc Saiyana, ale już w Android Saga jeszcze Piccolo miał ten mały boost, w którym nagle jeszcze pojawił się i stał się na chwilę jeszcze... No, istotnym bohaterem, więc tam jeszcze były zabawy z tym, ale on cały czas dokładał i to... Nawet przecież jak walka jest z Cellem, to po to pojawiał się ci Cell Junior, żeby ci chociaż ta ekipa miała co robić, żeby nie tylko stała tam dookoła, nie? To chociaż do tego stopnia się starali to z tym pobawić, ale to też w pewnym momencie i to też im odeszło. Mówię, ja za to bardzo lubię Super, gdzie każdy tam, nawet Yamcha ma moment, kiedy wygrywa coś w życiu.
Właśnie to tam Krillan, tam
Krillan pokonał 18 swoim sercem.
Nie.
Super ten genialny żółw ma genialny moment, nie? Jak tam w tym turnieju finałowym nadrabiałem ostatnio. Ty oglądałeś Oscar, nie?
No tak, tak, całość.
No, to
uwielbiam,
tam
ten ostatni turniej. To jest taki fanserwis z masturbacją.
Tak, ale właśnie tam genialny żółw dostał swój moment, nie? Że on wcale nie jest taki słaby.
Kilka swoich momentów. No.
Ale ten finał, w tej finałowej walce, z tym gościem, jak on się tam nazywał, o matko, zapomniałem. To tam było to fantastycznie rozwiązane, nie? Że on się, wiesz, poświęcał za wszystkich. Pokazali, o kurde, jednak genialny żółw jest genialny.
Chodzi ci o ostatnią walkę z Jirenem?
Tak.
Co tam żółw robił? No już go dawno temu wypadł.
Znaczy nie, no to nie był Jiren. Ten, gdzie on był taki wypasiony jeszcze. Genialny żółw.
A, okej, okay, wiem. To wiesz, z tym który, jeszcze poprzednimi. Tak, gdzie on się tam poświęcił i miał...
Tak.
Taki ptakowaty gość był. Taki.
O, dokładnie.
Tak. I tam... Ale nie, tam sporo postaci właśnie, to tak zahaczmy na chwilę o Super. Adam, tego nie widziałeś, ale...
Nie.
Dwa słowa. Super ma... pewne problemy po drodze, ale Super to jest taki fanserwis po całości, ale fanserwis zrobiony dobrze, według mnie. To nie jest GT, gdzie starają się pożalić różne rzeczy, to jest takie po prostu the greatest hits, zagrane po prostu w odpowiednim tonie. I generalnie jak są takie jakieś ikoniczne momenty, albo to, że dany bohater coś potrafi, to jest wykorzystywane. Nie wiem, na przykład nawet Krillan będzie zrzuca jednego gościa, bo rzuca w niego swoim śmierdzącym kapciem, nie? Zdejmuje kapcia z nogi, rzuca typowi na nos i to, wiadomo, nie kończy to dobrze. Na przykład 17 jest jednym z najlepszych bohaterów w całym tym turnieju. On tam ma masę świetnych scen. 17, postać już zapomniana właściwie, ale tutaj jest, wiesz, daje radę na przykład. Masz nawet moment, kiedy...
Zapomniana przez kogo? Ja pamiętam, jak był Super 17.
Ja nie, staram się pamiętać. Masz moment, kiedy na przykład Tien nawet, chociaż tam bardzo niewiele robi, ale jest moment, kiedy jest w stanie dostrzec kogoś, bo ma te pieprzone trzecie oko i ktoś stwierdził, o raz może napiszę Tienowi ten jeden odcinek, ten pół odcinka. No dobra, te 10 minut napisano Tienowi, że był w stanie jednego gościa dostrzec, który był snajperem i gdzieś tam nawalał za rogu i on go tam zauważył. To są fajne właśnie motywy, których grano, także ja jestem fanem Super dlatego, ale o Super to innym razem, bo nie będziemy teraz gadać, jak Adam go nie widział.
Jedyny odcinek Super, jaki widziałem, to był crossover z Dr. Slumpem i mi się strasznie podobał, był bardzo śmieszny.
A, tak, jak się pojawiła ta mała...
Aralka.
I była kompletnie zniszczalna.
Tak,
zniszczyła.
I postanowili ją rozproszyć, rzucając jej kupę i ona natychmiast zaczęła dźgać tę kupę patykiem.
Najlepszy motyw.
Co jest tak perfekcyjne, wiesz, do tej postaci.
Nie no, właśnie chodzi, że Super jest takim pożenieniem tych dwóch motywów. Jakby Super dodaje dwie najlepsze według mnie postacie w historii Dragon Balla, które się tak znikąd pojawiły, czyli Beerus i Whis. To są według mnie absolutnie cudowne postacie. No ale mówię, nie chcę tak dużo mówić o Super, bo tylko powiem, jeżeli ktoś nie oglądał, że lepiej obejrzeć chyba, znaczy na początku jest problem z animacją, ten motyw z Return of F, czyli wrócenie Freezera, to jest taki już fanserwis po całości tylko po to, żeby był, ale potem się robi według mnie całkiem fajnie, a ten ostatni turniej to jest takie No, to jest takie coś, że jeżeli lubisz Dragon Balla, jeżeli lubisz te wszystkie serie, to obejrzysz i będziesz co chwilę, a sentyment, lubię to. A jak nie, to cię nie ruszy. Okej, to ja chciałem was zapytać teraz już tak konkretnie o wasze jakieś może ulubione wspomnienia, ulubione momenty z Dragon Balla, bo cały czas sobie gadamy o różnych jakichś tam elementach, ale jakieś takie, czy nie wiem, czy jakieś postacie ulubione, jeżeli tak, to z jakiego powodu?
Jednym z moich ulubionych złoczyńców był Dr. Gero, czy Jero, nie jestem pewien jak to się właściwie czyta, dlatego że on był taki...
A nie był Jiro?
Jiro?
Jiro się czyta, okej. Okay. On był troszeczkę nieprzewidywalny i wiesz, i było sporo zaskoczeń związanych z tym, bo on się na początku, bo on na początku był przedstawiony jako po prostu android, a później jak gdyby się okazało, że nie, on to wszystko wykombinował, całe to wszystko było jego planem i strasznie mi się podobał design tej postaci, jak wiesz, ten stary taki gość, który wydaje się, że wiesz, wie wszystko i tak dalej. Dobra, wy dalej kontynuujcie, ja później dojdę z czymś znaczy, jeszcze.
Ja ogólnie lubię te design wszystkich androidów, bo one były takie zupełnie inne niż reszta bohaterów, nie?
Takie wiesz, zwykłe.
Tak, takie zwykłe, ale też te oczy. One miały taki specyficzny ten wzrok, że od razu wiedziałeś, że to nie są ludzie. Chociaż wiesz, to dalej jest anime rysowane, nie? Ale to było fajnie, widać jak wiesz, jak Toriyama miał zmysł tego, żeby te postacie kreować, nie? I już na poziomie wizualnym.
Ale jednocześnie masz, wiesz, masz Goku zawsze w tym swoim kimono, masz Vegetę w tych swoich zbrojach sajańskich, a tu masz gości w kurteczkach po prostu, czy tam, nie wiem, z apaszką, czy czymś takim. Wiesz, ubrani są tak na maksa zwyczajnie,
tak,
nie?
Tak, osiemnastka w tym swoim, wiesz, outficie z lat 80. fantastycznie tak wygląda, kurczę, to jest tak dobry design. I w ogóle najlepszy...
To mi się podoba tak, że oni w nim zostają zresztą cały czas.
Tak. Ale ogólnie najlepszym designem w całym Dragon Ballu to jest właśnie, tak jak mówisz, ten Vegeta i ta jego kamizelka sajańska. Kurczę, jak to jest...
Znaczy ona miała masę wersji. Mówisz tą z shoulder padami czy bez?
Bez shoulder padów.
Okay.
Tą późniejszą. Ona jest znakomita, kurczę, bo to tak wszystko ze sobą współgra. Jeszcze z tymi butami. Teraz mi się włącza, wiesz, Fashion Week, ale to tak pasuje do siebie i kurczę, wiesz, i buduje tą postać Vegety. Zresztą Vegeta jest najlepszą postacią. Jak już
no oczywiście, że Vegeta jest najlepszą. Chciałem zapytać później o najlepszą postać,
dobra,
ale
dobra, to wrócimy, ale wiadomo, że Vegeta. No kto może być...
Oczywiście, że kochamy Vegetę. Tak, że jak Vegeta coś robi, to jest taki yes!
Tak, ja zawsze...
Bo mu tak rzadko coś dają. Rzadko coś ma.
Ja zawsze czekałem, wiesz, jak Vegeta ruszy do walki, Vegeta coś będzie robił. Kurczę, i uwielbiam ten jego wątek, jak Majinem się stał. Wiesz, ten moment,
walka
kiedy...
Walka Majin Vegety i walka Goku jest najlepszą walką według mnie w ogóle ze wszystkich walk w Dragon Ballu.
Bez dwóch zdań, wiadomo. Szczególnie jak ona się zaczyna, jak jest ten moment, jak on pół stadionu rozpieprza i tą minę robi, którą każdy pamięta, nie? Tą przekrzywioną głowę.
No i ten jego tekst cały w tym momencie, już fanboyujemy wokół Vegety, ale to taka postać. Jak, to jest też to zajebiste, że cały czas skupiały się na tym jego pride, że to jego pride to jest takie coś absolutnie najważniejszego. Zresztą super znowu grają tym świetnie, ale nie będę... cały czas super zahaczał, że to jest ten gość, który jest w stanie po prostu na tym swoim pride to wszystko zbudować, że możesz mieć mind control, ale nie, wiesz, pride jest zawsze najważniejszy, ale to jest mega cudowna postać swoją drogą. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o design, to jak chcę przypomnieć, co było zawsze śmieszne w Dragon Ballu, to był ten moment shirt off i to znaczyło, że zaczęło się serious. I każdy miał taki swój moment, na przykład Goku to ściągał ten niebieski podkoszulek, który tam niby ważył nie wiadomo ile, tak, i nie wiem, buty zdejmował. Ale potem były tego wariacje, jak mu, nie wiem, kimono zdarli i miał tylko już ten podkoszulek albo w ogóle goła klata. To już było, wiesz, wiadomo, że jest serious. Piccolo to miał zdjęcie swojego tego turbana.
Tak, on musiał uderzyć tego ziemię zawsze.
Tak, to rzucał, bo to takie ciężkie, tak waliło w ziemię, nie? No, Vegeta właśnie był tym gościem, który on walczył w tym,
on
co
później,
miał.
On, nigdy... on później tylko kamizelki nie miał, nie? Chyba z Bubu jak było.
Nie, znaczy on no, z Bubu później... nie miał, bo to był ten na turniej nie szedł w zbroi, bo on tam na turniej poszedł. Ale on generalnie zawsze walczył w zbroi, on miał wszystko na sobie. Ale była masa tych postaci, która robiła właśnie takie, wiesz... To jest ten moment. No,
ten Shin zawsze. Najpierw miał tą swoją takie kimono, później miał ten podkoszulek, schodził na poziom podkoszulka białego, tej tą żonobijkę zakładał ten, a później zrywał żonobijkę i był już w gołej klacie i robił światło, bo on zawsze robił światło na koniec, zanim ktoś go zabił.
On robił światło?
No tak, on miał ten atak, co robił taki trójkąt na oczach i światłem napieprzał.
A, tak, co? Tak, bo on miał też ten swój, bo myliło mi się z tym atakiem, co oślepiał, ale to...
No, no nie, no właśnie to był ten oślepiający, co takie światło napieprzało mu z tego trójkąta przy oczach.
Nie, to co innego, bo oślepiający to oni wszyscy używali, taki, który, że po prostu, no, był jeden oślepiający, a drugi, co, że robił taki... Z jakiegoś powodu, mimo tego, że walił, że robił trójkąt z rąk, to na ziemi robił się kwadrat. Zawsze tego nie rozumiałem.
Tak, 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 dobra, to się powiększyło, masz rację.
Nigdy tego nie rozumiałem, ale... Okej.
Okay. No.
Adam, jaki jest twój ulubiony design?
Vegeta?
Bez ale nie chodzi mi o postać, chodzi mi o design, wygląd.
Tak się musiałem się chwilę zastanowić. Myślę, że genialny żółw miał fantastyczny design.
O, tak.
Jako postać. Jak gdyby to... Generalnie Dragon Ball miał fantastyczne designy. Jak gdyby wszystko, co musisz wiedzieć o postaci, mogłeś się zorientować po prostu patrząc na nią. Czy jest dobrą postacią, czy jest złą postacią, czy jest gdzieś po środku. Jak gdyby, jaki ma charakter w dużej mierze było, wiesz, odzwierciedlone w twarzy albo w ubiorze i tak dalej. Bardzo też lubiłem Piccolo zawsze. Piccolo był jednym z moich ulubionych bohaterów. Zawsze jak chodził w tym turbanie i tym wszystkim, to po prostu zawsze
jak go zrzucał badass, ten moment.
Jak go zrzucał, prawda, i okazało się, że ten turban jest zrobiony z ołowiu czy czegoś.
Tak,
i
wiesz,
po prostu, po prostu spadał dostać. I tak brzdąg.
I się zamienił battle mode Piccolo.
Tak, ale w ogóle Namekianie to było tak fascynujący koncept, bo oni by przez całą mangę funkcjonują i się zmieniają i na początku są przedstawieni jako po prostu Bóg i Diabeł, a później okazuje się, że nie, że są kosmitami. I pamiętam, że jest taki moment, gdzie Kami-sama się zastanawia tak: nigdy nie wiedziałem, że jestem kosmitą. Co prawda zawsze zastanawiały mnie te antenki, ale nigdy mi to nie przyszło do głowy. I wiesz, generalnie to jest takie fajne w tym świecie, że masz takie na wpół realistyczne designy, takie właśnie troszeczkę, nie całkiem, ale na wpół realistyczne, jak właśnie Gohan albo nawet Goku do pewnego stopnia. I masz na przykład Mr. Popo w tym samym świecie, który...
Oj, nie mówimy o Mr.
Nie mówimy o Popo.
Czy Popo to może nie... To nie.
Popo, nie, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że...
tego świata.
No ale wiesz, chodzi mi o to, że są, wiesz, że są bardzo różnorodne projekty postaci.
Tak, najlepsze jest to, że w jednej sadze pojawia się na początku, właśnie z tym księżycem głową klana, pojawia się wilkołak i zastanawiasz się, ale on wygląda tak samo jak ten człowiek miś, który obok niego stoi. Nie? No to jest, jeśli chodzi, mówisz o unikalnych designach, w których można było poznać wszystko, to też było właśnie bardzo fajne w Dragon Ballu zawsze, że to odzorowywało też charakter. Miałeś Piccolo i on kojarzył się zawsze z tym, że on w tym medytował, nie? To był gość, który jak wszyscy trenowali tam podnosząc sztangi, czy tam nawalając w grawitacji 5 miliardów, czy tam coś takiego, co tam oni robili, to Piccolo to był ten gość, który zawsze, on siedział, medytował i mu siła rosła, nie? Ten gość, który zawsze kojarzyłeś z tym, że on jest taki, no ja miałem zawsze, wiesz, Vegeta, potem Piccolo. Dobra, powiedziałeś, że twoja ulubiona postać to Vegeta, to jeszcze do hype'u nad Vegetę wrócimy. I też Adam mówił, że jego ulubiony złoczyńca to Jiro. To Radek, ja cię zapytam, jaki jest twój ulubiony złoczyńca?
Kurczę, ulubiony złoczyńca... bardzo lubiłem Bubu, bo on był strasznie...
Ale którego?
Właśnie.
Wszystkich Bubu. Bubu to był kolektyw.
No Bubu był kolektyw. Wywodził,
tak, Bubu się wywodził z Bubu, nie? Lubiłem tego Bubu, który w ciasteczka zamieniał, grubego Bubu, który później był dobrym Bubu i się bujał z Herkulesem.
Tak, to było fantastyczne, jak Herkules go uczył życia.
Tak, tak. Szczególnie jak później, jak gdzieś to było, że zabili Bubu czy coś i ten, i Herkules miał taką straszną tą strasznego moralniaka i
no bo wchłonął ten zły Bubu tego dobrego
Bubu. Znaczy, to był, właśnie pojawił się zły Bubu i zły Bubu połknął tego dobrego Bubu i ten, a ten dobry Bubu nadal był, tylko że po prostu w środku oni go później uwalniali.
Ale to właśnie dygresja, to był jeden z najlepszych momentów Toriyamy, jaki zrobił w Dragon Ballu, bo to było tak nie zaskoczenie, on ciągnął zawsze przez wszystkie, że ci najpotężniejsi goście to są ci, którzy właśnie wytrzymają w największej grawitacji i rozpieprzą największą skałę, czy to tam by nie zrobili. I nagle masz tego Mister Satana, który już w Cell Sadze był przedstawiony jako totalny idiota, jako taki buc, który do niczego się nie nadaje. I on przychodzi do tego Bubu i go pokonuje siłą przyjaźni. To było w ogóle to tak mocne. I tam jest ten moment też, kiedy Piccolo na to zwraca uwagę, bo on tam stoi u Kami-samy i z dołu jest z nim połączony, więc widzi wszystko. I nawet właśnie podkreśla raz, że ten idiota, ten Benson wydaje się, a zrobił pewnie coś, czego nikt z nich nie był w stanie zrobić, bo oni to są wszystko, wiesz, to są chłopy, co im tam już testosteron trochę na mózg cię rzucił i oni tam by polecieli od razu i bubu by ten dom rozpieprzyli najpierw i dopiero wtedy by się z nim bili, nie mając szans, a on podszedł się z nim zaprzyjaźnił. Wiesz, żaden z tych gości by na to w życiu nie wpadł.
Nie, ale Herkules albo Mr. Satan to był jeden z moich ulubionych bohaterów, ze względu na to, że on jest, wiesz, takim hochsztaplerem ewidentnym, oszustem, który siebie przedstawiał jako mistrza świata. Przedstawiał się jako mistrza świata, ale tak naprawdę, wiesz, każdy go mógł pokonać, wiesz, małym paluszkiem czy coś takiego. Ale to było też pod koniec właśnie takie świetne, że, wiesz, był pod sam koniec tej Zetki jest ten moment, kiedy Goku buduje tą Spirit Bomb i prosi ludzi na ziemi, żeby podnieśli swoje ręce i wszyscy to mają w dupie. I Vegeta prosi, pamiętam, żeby wszyscy podnieśli swoje ręce i ludzie mają to w dupie.
No nie, bo Vegeta nie prosi, Vegeta prosi
Vegeta
w swoim stylu.
Vegeta o nic nie prosi.
Okej, Mr. Satan prosi, wszyscy kurwa, hurra, yeah, podnosimy ręce.
Ale to jest też moment, że Mr. Satan wtedy jest taki zażenowany tą ludzkością, bo to też jest tak, że Goku prosi, nic, Vegeta oczywiście krzyczy na nich, nic, i wtedy Mr. Satan krzyczy, o żwych, to jest taki moment, w którym on, wiesz, on też się wkurwia. I to jest też ten taki moment, kiedy widzisz, że tam ci super Saiyanie, którzy są, wiesz, którzy planety mogą niszczyć, nagle mają szacunek do tego gościa, który, wiesz, który do tej pory był tym, wiesz, wydawałby się właśnie takim oszustem i tak dalej, to jest ten moment, w którym ten szacunek się między nimi tworzy. I też bardzo mi się podoba, co jest ciągnięte w jeden sposób w GTA, w inny sposób super później, to że Goku i Mr. Satan są później rodziną, jakby nie patrzeć. Tak. Nie?
Ja uwielbiam ten moment super na samym początku, jak Herkules, Mr. Satan przyjeżdża do niego z kasą, żeby go przekupić, żeby, wiesz, żeby dalej było to, że on jest największym tym Heroesem, żeby niczego nie powiedział Goku, nie? No wiesz, to niby tak nie mówi, że to, nie? Ale mówi, masz tutaj kupę kasy, nie? Ta. A Goku mówi, on nie chce tych pieniędzy, po co mu pieniądze? Co ma z pieniędzmi robić? Kurwa, najgorszy ojciec na świecie.
No, to jest najgorsza głowa rodziny. Zło.
Tak,
ale wiesz, wtedy... ten syn tam pole z nim ora gołymi rękami, a on nie chce tych pieniędzy, nie?
Tak, ale jest ten moment, jak mówi, chyba właśnie wtedy mówi Mr. Satan, że nie będzie musiał pracować do końca życia, będzie mógł się zająć tym tylko treningiem. O, to super, super.
To biorę, no. Nie myślałby, nie? Syna przez szkołę przepuszczę.
Tak, tak.
W ogóle... No
studia, Jezus Maria.
A jeszcze wiesz, nie? Vegeta to cwany, bo on się bogato ożenił, nie?
No.
I z głowy. Pomyślał, nie?
A ja pamiętam, że był jeszcze motyw z 18, gdzie Satan też przekupił 18, żeby wygrać walkę z nią
w
turnieju. Wiesz, cóż za mistrz świata.
No bo zapłacił jej więcej niż nagroda w turnieju, więc... Ale później on miał, że to Bubu później był tym jego gościem, który... Bo tam było powiedziane, że przez kilka lat oni potem nie brali udziału w turniejach i turnieje wyglądały tak, że... one były ustawione tak, że Satan nie musiał walczyć, że dopiero ten, kto... wygrał turniej, musi na końcu zmierzyć się z czempionem, więc szedł Bubu, on wygrywał turniej, potem przychodzi i dostawał pierdol od Satana, no bo to Bubu, on go kocha.
O, jak to było piękne.
W ogóle ta przyjaźń potem już po Zetce, obojętnie w której wersji, nawet jeszcze w epilogu Zetki, przyjaźń między Mr. Satanem a Bubu. W ogóle, jakie to było urocze, nie wiem, czy pamiętasz to w Super, Radek, jak Bubu chce wziąć udział w turnieju, i pytają go, co on by wziął, gdyby te super kule wielkości planet, jakie życzenie by chciał wziąć. To Adam, mały spoiler, wiesz, co Bubu mówi?
No.
Że on nic nie chce, bo już Mr. Satan mu dał wszystko, czego on mógłby pragnąć.
O, to jest urocze.
Tak urocze. I to wiesz, on tym swoim mówi, tym takim piskliwym głosem. To Mr. Satan to faktycznie jest jedna z tych postaci, która pojawiła się jako żart, a potem no, ale sporo postaci było takich, które pojawiały się jako żart albo coś takiego. No ale dobra, w każdym razie przerwaliśmy ci, Radek mówi, że Bubu to jest generalnie twój ulubieniec.
Tak? Ja ogólnie lubię całą tą trójkę tych głównych Zetki, nie? Czyli Frezera, Komórczaka i właśnie Bubu, bo one były tak bardzo zróżnicowani byli, nie?
To ja właśnie powiem Freezer. Freezer jest dla mnie najbardziej ikonicznym złoczyńcą w Dragon Ballu. Jakby mimo tego, że niby Buu i Cell są tymi potężniejszymi później, to jednak tej otoczki tego Ultimate Evil nie mieli według mnie takiej, jak miał Freezer. Freezer był tym gościem, który był tym absolutnie ostatecznym złem, tym najsilniejszym badassem w galaktyce, którego No bo wiadomo, Cell to był ten, o, tak naprawdę powstał w laboratorium, a Boo, o, tak naprawdę czarnoksiężnik go przywołał. A Freezer to był ten gość, o którym jakby wszyscy wiedzieli. To nie była postać, która była w ten sposób, wiadomo, wszystko jest retkonowane, jeżeli nad tym się zastanowisz, i dopisywane. Ale tutaj, ponieważ wcześniej jakby galaktyka się nie odsłoniła, to było coś takiego, że każdy, jak mówiłeś Freezer, to wiesz, był ten King Kai. Jak on usłyszał sobie Freezer, to prawie zawału serca dostał, nie? To był ten moment jest taki, że a, jest tam jakiś gość podobno silny, nazywa się Freezer, i w tym momencie King Kai tam, wiesz, dosłownie prawie na zawał schodzi. I to był dla mnie najmocniejsze. No plus Dragon Ball Super Freezer jest jeden z moich ulubieńców. To jest w ogóle... Nie, dobra, nie będę spoilował, bo zobaczenie... obejrzałeś całe Super, Radek?
Nie, jeszcze.
To nie spoiluję wam, bo w finale całej sagi Freezer odgrywa taki, że kopara opada, jak się ogląda. Nie, Freezer jest mega rozwinięty i był moim ulubionym złoczyńcą pod względem tego, jaką aurę władczości i to, że jest zamieszany z to, że planeta ich zniszczył ich planetę na początku i tak dalej. No to jest ten gość, który jest tak bardzo integralną częścią tego świata, a potem za to w Super jest cudowny. Tylko ci powiem, kojarzysz to, Radek, do jakiego piekła trafił Freezer?
Tak.
To jest taki motyw, to jest na początku, Adam, że pokazane jest, jakim jest piekle Freezer. To pamiętasz, oni wszyscy byli w tym takim, że chmurki i te sprawy. U Freezera to wygląda tak, że on wisi w takim kokonie na drzewie i codziennie jakieś misie, króliczki i tak dalej chodzą i paradują wokół tego drzewa, śpiewają, jak wiesz, takie troskliwe misie, jak się kochają, jakie jest wszystko cudowne. Tęcza wszędzie, jak wiesz, kwiatki kwitną i to jest jego piekło.
Brzmi idealnie dla niego.
I on tak, wiesz, wisi na tym drzewie, tylko musi słuchać tych misiaczków, które chodzą i się tam przytulają non-stop, i wiesz, i pszczółki latają. To znowu jest, Toriyama miał tak absurdalne poczucie humoru pod tym względem. Okej, to jak chcecie jeszcze o czymś pogadać, macie jakieś jeszcze dodatkowe komentarze, mamy godzinę, także jak chcecie jeszcze coś powiedzieć, to ja główne tematy poruszyłem. Może
nie poruszyłeś jednego tematu?
No słucham bardzo.
No Dragon Ball Evolution.
Okej, przejdźmy do tego. No właśnie, nie, to jest bardzo dobre, bo chciałem to poruszyć, bo chciałem najpierw was zapytać oczywiście o Dragon Ball Evolution, a potem mam inne pytanie związane z tym, ale okej, to Adam, jak zacząłeś, to proszę bardzo.
To znaczy, Dragon Ball Evolution to jest film, na który poszedłem wiedząc, że będzie gówniany. Byłem w 100% przekonany, że wiesz, że wyjdę, wiesz, rozczarowany, wściekły i tak dalej, a mimo to jak gdyby przekroczył moje oczekiwania wszelkie. Jak gdyby to jest film, który tak kompletnie nie rozumiał Dragon Balla w taki, wiesz, fundamentalny sposób, jak gdyby tak ciężko się bardziej minąć z Dragon Ballem, niż to zrobił Dragon Ball Evolution, bo nie wiem, jak gdyby wynikało z tego, że film adaptował de facto te pierwsze tomy tego Dragon Balla pierwszego, kiedy, wiesz, masz walkę z King Piccolo i tak dalej, ale tak bardzo wstydził się swojego materiału źródłowego, że postanowił to zmienić w jakąś, nie wiem, teen dramę w pewnym momencie, gdzie, wiesz, Goku musi iść na studniówkę czy coś takiego. I film był gówniany. Jak gdyby trochę ciężko, trochę nie wiesz nawet od czego zacząć, co było w tym źle, bo nic nie było dobrze. I dla mnie najbardziej szokujące jest, że pamiętam, że Toriyama nawet przyklepał ten film, więc ja pamiętam, jak wiesz, jak mówiłeś przy GT, że Toriyama przyklepał kilka rzeczy tutaj. W pewnym momencie Toriyama trochę miał to w dupie.
Chyba tak, podsuwali mu cokolwiek razem z Sekiem przyklepywał.
I workiem pieniędzy i on, no tak, jasne, to jest Dragon Ball. Bo Evolution też miał ten, dla mnie taki moment krytyczny, który mnie po prostu tak wkurwił, że chciałem wyjść z kina, to był w pierwszych 5 minutach filmu. Jak Gohan, w sensie dziadek Goku mówi do niego, że musisz trenować sztuki walki, to ci się przyda, a Goku na to, no ale jak ja na to wyrwę laski?
Yes. Znaczy, to było totalnie rozpierdalające pod względem tego, że Goku chce wyrywać laski, ale no pomijając, dobra, robimy adaptację, robimy to od nowa, ale mój problem pojawił się taki, który kompletnie przekreślił ten film chwilę później, jak Goku w zamian za to, że goście byli dla niego bully, rozpierdolił im samochód. To jest takie totalnie przekreślenie jakiegokolwiek motywu, wiesz, bohatera, bo ja nie mam nic przeciwko zmianom, adaptacja, materiał źródłowy, ale jakby lubię, jak pozostaje pewien charakter jakby, a Goku był gościem, który nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Jakby Goku w całym tym swojej prostocie nigdy nie był mściwy, To nigdy nie był gość, który w jakikolwiek sposób... Prawdopodobnie zmieniłby się w Super Saiyana dużo wcześniej, ale nigdy nie miał się na kim za bardzo za co mścić. Dopiero jak mu kolegę zabił, Freezer, to dopiero był moment, który stwierdził, że dobra, nienawidzę
Goku,
cię.
Wiesz, bo Goku był skrajnie uczciwy, nie? W każdym
tak,
momencie.
Tak, jak
wszystkich wrogów karmił tymi fazorkami sensu, nie? Żeby tak. było wyrównanie tych. On by, wiesz, on by jakby ktoś mu takie coś zrobił, to by poszedł trenować po prostu, a nie żeby, wiesz, tam cichaczem rozpierdzielić komuś własność, nie?
Tak, to jest właśnie... On by tego nie rozumiał, no, nawet... Mhm. Zmieniając jakby to, że Goku jest gościem, który chodzi do liceum, jakby cały czas, jeżeli to ma być Goku, a nie ktokolwiek inny, to musisz zachować tą jego uczciwość i tą jego integralność. Mówię, możesz mu zmienić setting, zmienić wszystko, ale jak zmienisz to, to już nie jest Goku.
Nie, ale wiesz co, to jest rzecz w tym, że wiesz, ja też nie mam nic przeciwko zmianom, oczywiście, że nie, jeśli działają, jeśli są dobre, ale... Tutaj nawet ciężko mówić o zmianach, bo jest tak, wszystko jest pozmieniane, że jest mało rzeczy podobnych. I ja wspomniałem o tym liceum tylko dlatego, że to jest taki skrót do takiego, wiesz, typowego amerykańskiego filmu młodzieżowego, że wszyscy bohaterowie są licealistami i się przejmują takimi rzeczami jak The Proms Tomorrow i tym podobne rzeczy, ale wiesz... Generalnie to właściwie żaden bohater, ich charaktery się ze sobą do końca nie zgadzały i wszystko było bardzo dziwne. I to było taki dziwne coś, że jak gdyby, jaka jest akcja Dragon Ball Evolution? Czy to jest Ameryka? Czy to jest jakaś fikcyjna Ameryka? Czy, bo to jest taki, wiesz, świat, gdzie z oryginalnej mandze też jest coś takiego, że, wiesz, setting nie jest do końca ustanowiony.
No tam jest świat, to jest ale kilka wysp.
Ale to jest, wiesz, kompletnie fikcyjny świat. To jest kompletne uniwersum, które działa na innych zasadach. Nie ma, wiesz, takich typowych rzeczy jak u nas. I tutaj przedstawili no, właśnie...
są kapsuły, nie?
No, tutaj przedstawili Goku jako, wiesz, takiego przeciętnego licealistę właśnie, żeby dostosować ten film do takich, wiesz, standardów amerykańskich filmów młodzieżowych. I wiesz, ani to nie wyszło Dragon Ball Z, na co większość ludzi chyba liczyło, ani nie wyszedł tego klasyczny Dragon Ball, ani w sumie nic z tego nie wyszło. Jak gdyby, jeżeli popatrzysz na wszystkich bohaterów, to oni ledwo są podobni do siebie. Lord Piccolo wyglądał jak zielony Nosferatu, o ile dobrze
to
pamiętam.
To kojarzy.
Nawet
a nie pomarańczowy?
Nie, był zielony. Był taki jasno-zielony, ale miał taką kuriozalną zbroję z jakiegoś, nie wiem, Mass Effecta wziętą, czy coś takiego. Master Roshi, wiesz, no po prostu jest gościem w koszuli hawajskiej,
wiesz,
to jest wszystko.
Super, bo Chow Yun-Fat go gra, ale on gra
tak,
po prostu
tak.
Chow Yun-Fata, nie gra zupełnie postaci, nie?
Nie,
tylko...
no
mów.
To jest ten problem, że wiesz, że to jest postać, z którą... Ja jestem pewien, że Chow Yun-Fat by po prostu żółwiego mistrza przedstawił perfekcyjnie, jakby mu pozwolili
tak,
grać
dokładnie.
Tę postać. A to był po prostu jakiś w średnim wieku gość, który jest lekko zboczony i chyba to było pokazane tym, że ma, wiesz, magazyny jakieś
to
w domu.
Było wszystko,
i to
tak.
jest wszystko. Z całej charakteru. I wiesz, nic się w sumie nie zgadzało, wiesz, i równocześnie z tą narracją, tą licealną, gdzie wiesz, gdzie go chcą pobić na imprezie, a on tam robi uniki i później niszczy im samochód.
Jeździ
czy coś
po
takiego.
Samochodzie tym na głowie.
Jeździ po Jesus. Samochodzi. To równocześnie jest ta narracja tego kung fu całego wątku. I to tak kompletnie się gryzie, bo oni nigdy nie ustanowili, jak właśnie ten świat funkcjonuje, który w oryginale, pomimo tego, że jest też takim, wiesz, alternatywną rzeczywistością jakoś, to mimo wszystko jest dosyć konsekwentne. Jeżeli przyjmiesz, że to, wiesz, nie jest ziemia nasza, czy coś takiego. Mm.
Jak chcesz coś dać, Radek, bo mam kolejne pytanie.
Dla mnie ten idealnym podsumowaniem tego filmu i jak wyszedł ciulowo, to jest Kamehameha. Gdy czekasz cały film, aż Son go zrobi, wiesz, jest najbardziej kultowych ataków w historii popkultury, nie? Wiesz, że będzie to Kamehameha, że wiesz, że pół planety się rozstąpi, a tutaj jest takie mówię, matko boska, to było tak straszne. Nienawidzę tego filmu i nienawidzę Kamehamehy i nienawidzę.
Nie, ale Ozaru w tym filmie był fantastyczny, prawda? Świetny efekt specjalny. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało.
Wyparłem z głowy. Coś pod koniec kojarzę, że tam Piccolo chciał przejąć kontrolę nad Ozaru, ale już wyparłem z głowy, jak to wyglądało.
Oj, to chyba, to poczekaj, trzeba wygooglać, bo to
nie,
był taki koszmar.
Nie, ja celowo wyparłem.
Ja googlam, jestem gotowy, żeby się znowu zbeszczać tym.
Dobrze, to jest po prostu jakiś wilkołak. Wygląda jak wilkołak.
O Boże. Okay, no. Jezus Maria, wyparłem to. To nie jest.
Najlepsza jest właśnie transformacja, jak mu to wyrasta, ta cała morda i tak dalej.
On wygląda jak ten kuzyn Gruta, z którym nikt nie chce rozmawiać spotkaniach rodzinnych. Nie? To jest ten wujek Grut, którego nikt nie zaprasza na wesela, bo się bawi za dobrze.
Nie, ale pamiętam, że właśnie była ta cała narracja z tym całym, wiesz, pudełkiem i tak dalej. I w Mandze to był żart z tym, wiesz, zamykaniem w pudełko i tak dalej. I w filmie próbowali zrobić z tego, wiesz, coś w rodzaju, nie wiem, Władcy Pierścieni, czy coś takiego, że mamy wielką tajemnicę, którą, wiesz, trzeba strzec i tak dalej od tysięcy lat.
To ja mam do was jeszcze pytanie, czy według was w ogóle jest możliwe zrobienie jakoś sensownej adaptacji Dragon Balla? Czy to jest zbyt odjechane? Bo jednak jak widać te walki, które są z grubsza, polegają na powtarzaniu tych samych animacji. Oni tak niby szybko walczą, że tak nie widać ich ciosów, ale wiesz, to jest powtarzanie w kółko tej samej animacji, sekwencji jakiejś i oni tak szybko walczą. Czy to w ogóle jest jakkolwiek do zaadaptowania, żeby to dało, jakkolwiek wyglądało te ich wszystkie niesamowite fale uderzeniowe i w ogóle co by tam się nie działo?
Myślę, że tak, tylko że musieliby to zrobić tak, jak to zrobił Toriyama. Zacząć od filmu dla dzieci z supermocami dosłownie. Takie, nie wiem, Goonies z supermocami czy coś takiego, gdzie miałbyś te wszystkich bohaterów, którzy są dziećmi i przeżywają swoje jakieś głupawe przygody i to powoli ewoluować w stronę Dragon Ball Z. Bo jakby zaczęli od razu od Zetki, to jest cały ten bagaż tego pierwszego Dragon Balla, który jednak, wiesz, który byłby jednak taką dziurą ogromną.
Ej, bo ja utknąłem na zdjęciach z Dragon Ball Evolution i to czuję się jak w koszmarze. To jest straszne. Ale ten... też mi się wydaje, że dałoby się to zrobić, jeśli podejść do tego właśnie tak, jak to było w jak to było w mandze i w anime. Że właśnie od tej komedii, która też nie ma jakichś nakładów wielkich na początku, czy to efektów, czy innych takich rzeczy, które by, wiesz, pożerały budżet. I wtedy można było sprawdzić, czy to się przyjmie, nie? I trzeba by było obrać jakiś konkretny styl wizualny. Bo ciężko by było to zbliżyć do tej kreski Toriyamy, jeśli chodzi na kanwę filmową, ale też nie odbiegać od niej w taki sposób paskudny, jak to było w Ewolucji. I gdzieś zachować jakiś złoty środek, żeby te postacie chociaż przypominały te postacie z oryginału. Ale wydaje mi się, że jest sposób, żeby to zrobić, tylko nie wiem, czy w tym momencie ktoś wyłoży na to takie pieniądze, jakie są potrzebne, żeby zrobić dobrą adaptację, bo to by jednak musiała amerykańska kasa być to wpompowana i to porządna, a nikt się na to nie rzuci w tym momencie. Ale kurczę, no to jest tak specyficzny produkt popkultury, cholera nie wiem.
Ja powiem kontrowersyjnie, że ja absolutnie w to wierzę, ja absolutnie widzę efekty i to walki w stylu Zetki, bo często powtarzam, że jest pewien film, który jest moim Dragon Ballem, nazywa się Man of Steel. I Man of Steel to jest film, no patrzcie, spada Goku na ziemię, znajduje go tam ten dziadek, nie? Go tam wychowuje. Potem przylatują Saiyanie i chcą rozpieprzyć całą ziemię i zrobić z niej drugą Vegetę. No a potem się Goku i King Vegeta napieprzają, rozpieprzając wszystko dookoła, totalnie wszystko wybucha, góry padają, bloki, budynki. No tak jak w anime dokładnie.
Tylko, wiesz co?
A jeszcze wcześniej Goku musi pokonać tego Nappę i tam jeszcze kogoś. I wiesz, i są, i te wszystkie walki i tak dalej. Ale... mówiąc absolutnie...
Where is Kakarot? I will find him!
I will find him! Dokładnie. Więc, ale mówiąc absolutnie serio, to wbrew pozorom styl tych pokazany, jak wyglądają walki i te wszystkie właśnie eksplozje i to wszystko rozpierdalać z tyłu, to co jak Zack Snyder to pokazał, według mnie absolutnie pasuje do Dragon Balla. To absolutnie nie pasuje do Supermana i Batmana, pasuje do Dragon Balla. To jak...
Brakuje uroku,
ale właśnie o to mi chodzi, że wierzę w to, że można to, wiesz, za porządną kasę i z takimi efektami właśnie jak na przykład Man of Steel można to pokazać, nie? Tą przynajmniej scenę, tą batalistyczną część.
Kojarzycie scenę, jak Fajora skacze i te myśliwce rozpieprza i samoloty i wyrzuca pilotów. Jest identyczna scena w Dragon Ballu jak Nappa. Się tam nudzi przez chwilę i leci i rozpieprza myśliwce w powietrzu, które lecą.
Strasznie
to jest Dragon Ball.
Jesteś strasznie zafiksowany na Nappie dzisiaj, bo już któryś raz.
Nappa jest niedocenionym Saiyanem.
Cichy bohater.
Nappa i Raditz. To są dwa najbardziej niedocenieni Saiyanie.
Lapa, cichy bohater tego podcastu, nie? Tak. Bo można go na zdjęcie go damy.
Ej, to jest jeden gość, który jakby się zamienił w Super Saiyana, to mógłby to ukryć i byś nie stwierdził, zauważył.
Zawsze
jak... Ja mam wiele z Napą wspólnego, więc...
On by takie piękne wąsy
Ja bardzo żałuję, że nie było fuzji, wiesz, Goku z Napą, bo wtedy byłoby Napa i Kakarot i byłby Kanapa. Przepraszam za głupi dowcip.
Nie, ale była scena z Napą, więc...
Była scena w trzecim Matrixie, która też imitowała Dragon Ball Z.
Trochę,
jak, wiesz,
faktycznie.
Jak Neo i Agent Smith się tam napieprzają w
Tak, dla mnie nawet bardziej niż w Man of Steel.
Tak, tak, ale nie, warto też wspomnieć o tym, że Dragon Ball miał spory wpływ na popkulturę i to nie tylko w mangze, bo jeśli masz na przykład mangę One Piece, to jest Dragon Ball po prostu z piratami. Natomiast też w świecie filmu. Nie? No nie wszystkie, ale w dużej mierze.
Większość, tak jak sama konstrukcja, nie? To jest jednak... To
ten ruch, to złożenie rąk i puszczanie fali Kamehameha pojawiło się w tak wielu innych miejscach. Chodzi mi o samo to złożenie rąk wyciągnięte przed siebie.
Hadouken, nie?
Hadouken. Kurde, ostatnim Infinity War, jak była walka pomiędzy Thanosem a Doktorem Strange'em. Przecież tam miałeś bardzo podobne motywy dosłownie. No, tej... no. Chyba Thanos nawet w pewnym momencie robi taką falę uderzeniową dosłownie i wysyła.
I taka głupia ode mnie. Sonic też jest plagiatem z Dragon Balla ewidentnie, łącznie z tym, że Super Sonic jest ewidentnym zżyną z Super Saiyan. Shadow jest takim Vegetą i tak dalej. I
Final Fantasy
postaci...
9.
No...
Główny bohater jest, tak. Ma ogon, jest,
ma ogon i
w pewnym
momencie
zmienia się w taką mocniejszą wersję siebie. No.
Więc nie, to jest to, te wszystkie rzeczy, które właśnie Toriyama wymyślił, to one dalej funkcjonują w popkulturze, w takich lub innych wersjach.
Jeszcze tylko wrócę do tego filmu, że ja wierzę w to, że te efektami można to pokazać spokojnie, te walki, nie? Tak jak mówicie, z Matrix to pokazał, Man of Steel to pokazał nawet za mniejszą kasę, jak Steven Chow zrobił Kung Fu Hustle, nie wiem, czy oglądaliście. Tam jest finałowa walka, która wygląda dokładnie jak z Dragon Balla, że wiesz, taki...
A, przykład... tak, tak, w powietrzu, latają,
wiesz, ktoś tam uderza tam taką energią z ręki.
Jakaś super wielki, pięść tam
tak,
jest.
Wielki tak, odcisk nie. ręki na ziemi się robi,
tak,
nie?
Tak, tak, tak,
tak, tak. Tylko chodzi mi o to, że jednak do tego by musieli przenieść jakoś ten styl mega oryginalny, ten wiesz, czy to wyglądu postaci ten i nie wiem, czy to nie byłoby za duże, wiesz, Dolina Niesamowitości, że te postaci no już nie wyglądają tak, jak wyglądały w anime, ale próbują je imitować. I to może wyglądać bardzo dziwnie. No, i...
Znaczy, problemem byłoby według mnie też przeniesienie samej walki, bo fale uderzeniowe widzieliśmy na ekranach, to jak jeden bohater drugiego uderza i ten leci i przebija 10 bloków, już widzieliśmy. Natomiast ten moment, kiedy oni tak, wiesz, niesamowicie szybko wymieniają się ciosami w ten sposób, że nie jesteśmy niby w stanie dostrzec, ale w anime to wygląda fajnie, tak w filmie po prostu nigdy nie widziałem czegoś takiego. Widziałem te
to było właśnie
ciosy.
W Matrixie, zdaje się, że po prostu w zwolnionym tempie jakby widzisz i widzisz ślady, prawda, uderzeń i tak dalej.
To działa w jednej scenie, ale nie oprzesz na tym całej, wiesz...
Nie.
Wielu
to
rzeczy.
Się zrobi nieznośne po chwili.
Tak, dokładnie.
A widzieliście może tę chińską adaptację Dragon Balla filmową? Tą Dragon Pearls, zdaje się? Albo było na nowo był film wydany jako Dragon Ball The Magic Begins.
Nie.
Nie
widzieliście? Mój Boże, to musicie zobaczyć. Nie, ale jest to, słuchajcie, jest to bootlegowa na budżecie jakimś już $2 film chiński.
O Jezu,
Dragon Balla.
Ja to kiedyś widziałem. To jest stare, nie?
To jest stare jak świat, ale jest to, wiesz, niesamowicie wierna adaptacja. W sensie oczywiście zmienili wszystkie imiona i tak dalej,
Był genialny żółw, który wygląda jak genialny żółw.
Ma skorupę na plecach.
Tak. I właśnie dlatego ja się dziwiłem, czemu po prostu w Evolution nie mogli mu dać skorupy, brody i okularów. Jak gdyby co jest z tym trudnego, to nie jest, wiesz, jakiś ciężki kostium do zrobienia.
Ostatnia rzecz, o którą chcę dzisiaj pogadać, chyba że chcecie jeszcze o czymś wcześniej wtrącić, czy pozachwycać się Vegetą, bo na to zawsze jestem chętny oczywiście. Jeśli nie, to jest ostatnia moja rzecz, to jest fandom Dragon Balla i chyba to, do czego zawsze warto wracać, czyli poziomy mocy. I jakby to jest chyba to, co Akira Toriyama, to jest to jego... Za każdym razem zakładam, kiedy on widział różne rzeczy, to prawdopodobnie uderzał głową w ścianę. Bo nie wiem tutaj, czy nasi słuchacze zdajecie sobie sprawę z tego, że Akira Toriyama wymyślił ideę poziomów mocy, kiedy były te skautery sajańskie, które pokazują It's over 9000! To wszystko miało być... To miało być żart.
To żeby pokazać, że to bez znaczenia, to nie bo ma wszyscy sensu. Cały tak. czas zmieniają swój poziom
tak,
mocy.
Tak, oni ukrywają poziom mocy, albo w trakcie walki nagle bohater przebija poziom mocy 10 milionów, a potem coś tam. I to Kirador, ja bym zrobił to, żeby to nie miało żadnego znaczenia. Ale co się stało później, to jest dowód na to, że nie można tak pokazywać fandomom różnych rzeczy, bo nie zrozumieją.
Jest dokładnie to samo z midichlorianami. Ludzie liczą no tak, ilość tak, midichlorian.
Midichloriany to jest podobna rzecz, tylko z midichlorianami nie jestem pewien, czy Lukas zrobił to dla żartu.
Nie.
Właśnie, a tutaj Toriyama tak zrobił i wypowiadał się o tym, że dokładnie o to mu chodziło. No i potem mieliśmy na masie stron w fandomie po prostu o, Goku na tym etapie miał tylko 10 miliardów 530 miliony, ale w tym coś tam, ten przeciwnik miał tyle. I za każdym jak to myślałem, to kurde, to są fani Dragon Balla, którzy jednocześnie kompletnie nie zrozumieli intencji tego wszystkiego, to było zawsze dla mnie totalnie powalające.
To znaczy najbardziej dla mnie urocze jest połączenie tych dwóch jak gdyby zjawisk i ludzi, którzy próbują tłumaczyć poziomy mocy z Dragon Balla na poziom midichlorian i porównywać postacie z dwóch różnych
takiego?
Uniwersów między sobą. Tak, widziałem takie porównania.
O kurde.
I to są, wiesz, ciężkie analizy na trzy strony i te, wiesz, ten pokonał tego, ten zrobił to i to, więc
ale jest
ten
jakiś kalkulator, bo ja bym chciał wiedzieć, jak się kalkuluje.
Są jakieś równania, ale wiesz, ale mam na tyle życia, że nie wnikałem za głęboko, więc sorry. Wiesz co, no to jest nieuniknione, to jest jakby element fandomu i do pewnego stopnia to jest urocze i fajne i fajna zabawa, jak po prostu taka myślowa, jak zaczynasz sobie po prostu liczyć, że o, ta postać ma tyle mocy w tym momencie i tyle, ale w momencie jak zaczynasz to traktować do tego stopnia serio, że tworzysz dookoła tego równania i twierdzisz, że jest to obiektywna, niezbita prawda, To już jest moment, w którym należałoby zapauzować i zastanowić się, co robiłeś do cholery.
To jest mój ulubiony tekst, który niedawno czytałem a propos komiksów, ale tu absolutnie adekwatny, kiedy powiedziałem kiedyś, że oczywiście nie da się nigdy stwierdzić, kto by wygrał, bo zależy to od scenarzysty, na co jeden z widzów odpisał, że ale to nie właśnie, że się da, bo nie pytam o to, jak scenarzysta chciałby to ułożyć, tylko gdybyś postawił te dwie postacie obok siebie, to która by wygrała?
No ale taki mały element tutaj umknął tutaj widzowi twojemu, że to są postacie fikcyjne.
No cóż, no gdyby się postawił, to tak by było. Okej, to chyba będziemy kończyć, jeśli chodzi o Dragon Balla i tak wydaje mi się, że całkiem wyczerpaliśmy temat, nie ruszając super, no bo siłą rzeczy nie mogliśmy o tym dłużej pogadać. Także bardzo chciałbym podziękować moim rozmówcom. Był ze mną Radek Pisula z fanpage'a Full Frontal Pisula.
Hej.
I Adam Antolski, którego w sieci możecie znaleźć na YouTubie, na kanale Uncle Mruwa.
Hej wszystkim.
Ja jestem Oskar Rogowski, mnie możecie szukać na kanale Komiksomaniak, gdzie co prawda nie mamy za dużo tematów o Dragon Ballu, ale jeżeli chcecie jeszcze coś dodać, to oczywiście chętnie z wami podyskutujemy w komentarzach. Trzymajcie się, do następnego
hashtag,
razu.
Hashtag Vegeta najlepszy.
Tak, hashtag Vegeta najlepszy zawsze.
No, jedna odpowiedź jest prosta, najprostsza z Dragon Ballem. Kto jest najfajniejszą postacią?
Jeżeli zastanawiacie się, czy Team Goku, czy Team Vegeta, to tutaj wiecie, że jest tutaj, jak gadaliśmy, no. Są obiektywne, są nieobiektywne, ale Vegeta jest obiektywnie lepszy, nie?
Tak.
No. Także trzymajcie się, do następnego razu.
Hej.
Cześć.
Hej.